Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 418. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Piotr Krudanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór tobie, Damianie, i wszystkim naszym słuchaczom.
No jak się cieszę, że cię znowu słyszę, że znowu mieliśmy się okazję spotkać. No ten czas leci szybko, ale no w sumie od naszego ostatniego razu już trochę czasu minęło i zdążyłeś być na wakacjach i zdążyła się jedna z najważniejszych imprez growych odbyć, rozgrywka party, piąta edycja. I bardzo się cieszę. Mi się wydaje, że chyba więcej o tym, znaczy my rozmawialiśmy sobie przed nagraniem, nie? Ale mi się wydaje, że chyba w następnej rozgrywce, prawdopodobnie,
tak,
która się ukaże przed tym odcinkiem, będzie dużo o tym, więc
tak,
ja mam
tak,
nadzieję, że będzie tylko dużo, jeszcze dużo zdjęć i że naprawdę będzie, nawet osoby, które nie były, jak niestety ja.
Ja z tej okazji, chciałem pozdrowić osobę, niestety totalnie nie pamiętam imienia, jakoś tak przebiegło, która zagadała do mnie w trakcie rozgrywka partii, że miałem okazję się z nią poznać na zlocie Fantasmagierii, który się odbył w biurokracji, wyobraź sobie.
Taka siostrzana impreza, w tym sensie mała, kameralna w porównaniu do rozgrywki partii. Osób jest trochę więcej niż kilkanaście, ale trochę mniej niż kilkadziesiąt, to więc nie jest ta sama skala, ale kto wie. Więc...
Spokojnie można dowolnie wybierać lokal, ale nie taki, do którego jesteś w stanie zmieścić tamte, wiesz, kilkadziesiąt
tak,
osób.
Tak, dokładnie. Zanim zaczniemy, znaczy już zaczęliśmy, ale chciałem po prostu na początku podziękować wszystkim osobom, i to zaraz wymienię z imienia, osobom, które pomogły wesprzeć Fantasmagierię, jeśli chodzi o hosting. Więc udało się, po raz kolejny nie zawiedliście i bardzo wszystkim dziękuję, ale przede wszystkim i tu już wymienię właśnie z imienia Przemkowi, Damianowi, Cezaremu, Bartoszowi, Dominikowi, Michałowi, Wojtkowi, drugiemu Michałowi, Pawłowi, Tomaszowi, Rafałowi, Krzysztofowi, Zuzannie, Danielowi, trzeciemu Michałowi, Mateuszowi, Krzysztofowi, Jakubowi za pomoc, bo jak to się mówi, nie tworzymy z pasji, oddajemy właśnie nasz czas i tak dalej, ale cieszę się, że jeśli chodzi o takie rzeczy właśnie przyziemne, można na drogich słuchaczy liczyć, więc bardzo, bardzo dziękuję za to wsparcie udzielone. Być może to mnie zmobilizuje, jak widzę, że właśnie cały czas jest odzew i ludzie się interesują, to może w końcu właśnie druga edycja koszulek Fantasmagierii powstanie, ale nie chcę zapeszać, chociaż jak to się mówi, jak już wspomniałem o tym, to już mogłem zapeszyć. Więc...
To już teraz masz motywację, żeby to robić, nie?
Tak, znaczy ja zawsze miałem taki pomysł na to, ale to jest kwestia taka, że to sam wiesz, ile to tak naprawdę czasu kosztuje i pracy, bo nie wiem, pamiętam projekt kubeczków rozgrywki, przepraszam.
Tak, wbrew pozorom to jest, bo to się tak wydaje, że to przecież nie, to jeżeli nie chce się robić tego na jakichś kapsulach, które... narzucają dosyć intensywne marże i tam w ogóle czasem jeszcze nie ma się za bardzo wpływu na te koszulki, to jednak ogarnięcie tego, tak jak ty drukowałeś te koszulki, czy takie były kubki robione, to jest dużo, dużo więcej roboty niż się może wydawać.
Pierwsze koszulki niepowtarzalne, limitowane, też się nie powtórzy, no ale kto wie, może w przyszłości.
Tak, te koszulki z cyberpunkiem, które tutaj tu i tam się pojawiają czasem, nie?
Jest zdjęcie na grupie Fantasmagierii, jakbyście chcieli zobaczyć, jak wygląda wersja koszulki przygotowana z logiem Marcina. Oczywiście jakby powstała nowa edycja koszulek, pewnie jakieś było inne logo, no ale tak mówię, może następnym razem będziemy o tym rozmawiać przy jakiejś innej okazji, bo to jest jeszcze tylko taki zalążek. W ogóle drogi Piotrze, no wiem, że wakacjonowałeś, oprócz tego, że była ta sroga impreza, to jednak dużo czasu spędziłeś właśnie z mewami.
Tak jest,
było przyjemnie.
Tak.
Jeszcze chyba przed wakacjami to też trochę pograłeś, ale właśnie tak chciałem, co u ciebie słychać? Co tam w ogóle się dzieje? Czy mamy ten sezon wakacyjny taki ogórkowy w pełni, czy rzeczywiście
właśnie
jest taka cisza przed Gamescomem, taką
burzą? Teoretycznie mogłoby się wydawać, że jest sezon wakacyjny i nie powinno dziać się nic. I jeśli chodzi o sekcję newsową, to faktycznie trochę tak jest. Natomiast masa zwiastunów się pojawia ostatnio i to zarówno jeśli chodzi o gry wideo, jak również też jakieś tam filmowe rzeczy. Tu nowe seriale się pojawiają, nowe zapowiedzi, bo przecież teraz w ogóle Comic-Con aktualnie się odbywa, więc pewnie...
Chociaż ja słyszałem, że Comic-Con jest taki bardzo ubogi, bo ludzie narzekają, że tak naprawdę nie ma tych takich wielkich zwiastunów, czy wielkich jakichś odkryć typu produkcji Disneya, Marvela, Gwiezdnej Wojny. Bo chyba największym zwiastunem, czy największą taką rewelacją to była zapowiedź filmu Aquaman, więc...
Teraz chyba tam się pojawiały jakieś rzeczy z drugiej części It.
A to też jest ciekawe, tak.
Coś, to jak to się w polskim?
To.
W polskim, to. To się, no okej, okay, to. Okay.
Tak. No i niestety nie widziałem jeszcze tej pierwszej części, która jest remake'iem, no, albo adaptacją książki Kinga, Stephena Kinga, więc nie wiem, czy tam jest do czego robić kontynuację, ale właściwie to, jak to się mówi, do wszystkiego można zrobić. Sequel, prequel, jak ktoś się sprzedaje, to czemu nie? Ja w ogóle tak zastanawiam się, czy jakieś takie duże newsy, czy tak jakieś jeszcze jakieś takie konkretne tupnięcia czekają nas na Gamescomie, czy to jednak właśnie wszyscy patrzą na ten Gamescom, na tę imprezę dla graczy, żeby sobie zobaczyli to, co zapowiedziano na E3?
Na 100% będą się pojawiały jakieś rzeczy, na przykład nie wiem tego, ale domyślam się, bo chyba to było nawet mówione na tym wielkim revealu, że Battlefield 5 ma być jakoś tam dalej pokazywane, bo już się odbyła tam ta zamknięta alfa pierwsza.
Mhm. No, grałeś, nie? Ja widziałem,
tak, grałem.
Sam nie grałem, ale widziałem, jak to wygląda bardzo sympatycznie.
Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, bo pierwszy Battlefield jakoś mnie w tym multi tak nie za bardzo przyciągnął, a tu widzę, że przez te tam tweaki, zmiany... Oczywiście już w internecie pojawiły się dyskusje, znaczy nie dyskusje, widziałem, nie wiem jak dużo tego było, ale na pewno w takich hardkorowych, wśród hardkorowych fanów Battlefielda pojawiło się trochę krytyki, że na przykład to, co mi się wydawało, że jest spoko, jest, czyli ten taki system oznaczania przeciwnika, że to jest tam krok wstecz. Ale jak ja sobie przypomnę, jak niektórzy grali w poprzednie Battlefieldy, także tam spamowali guzik odpowiedzialny za oznaczanie i też tam to leciało, no to zawsze, jak się chce uderzyć psa, zawsze kij się znajdzie, a właśnie, jak to będzie, to się okaże po premierze. Właśnie,
żeby dodatkowo zdobywało, nie? Że jak ktoś
zabił kogoś, tak, dokładnie tak było.
Więc ten to kół tak cały czas chodziło.
Tak, dokładnie. Zwłaszcza wśród ludzi, którzy wchodzili na jeden konkretny punkt, leżeli na trawie i strzelali ze snajperki tam.
A to była tylko jedna mapa w tej alfie, czy tam było
to była więcej? Jedna mapa w trzech odsłonach. To znaczy
aha,
była
tam taka zimowa, nie? Jakaś
tak, tak, to był Narvik, czyli tam klimaty skandynawskie. Mapa wyglądała w ten sposób, że był, już nie pamiętam tych nazw, ale nazwijmy to taki w miarę klasyczny przejmowanie punkcików, czyli Conquest, to się chyba nazywa. I było to Grand Operations, które polegało na tym, że pierwsza część działa się w nocy i alianci bronili się przed atakującym, nie, przepraszam, to chyba nie pamiętam, kto tam się bronił. W każdym razie jedna strona broniła się przed nalotem spadochroniarzy i tam było trzeba wysadzać artylerię i działa przeciwlotnicze, a drudzy musieli ich bronić. I to była pierwsza runda, a druga runda działa się potem w dzień, kontynuacja tego, takie przejmowanie punktów. Więc to całkiem interesująco wygląda, a jak się tam czyta o niektórych tych planach związanych z Battlefieldem i tym, jak to ma być dzielone, może nie sezony w tylu Fortnite'a, ale tam ten właśnie teatr wojny i rotacja map i tak dalej, to może być dosyć ciekawie.
Znaczy w ogóle ten pomysł na sezony jest interesujący, chociaż znaczy on nie jest nowy, nie? Ale właśnie zastanawiam się, czy to nie jest jakieś takie rozwiązanie w kwestii i mikropłatności.
No tak, to właśnie nie ma być premium, nie? Nie ma być DLC-ków, tylko ma być ten teatr wojny, który będzie dotyczył wszystkich.
Tak, i mają tę motywację, żeby coś zmienić, żeby zawsze coś się ciekawego wydarzyło. A ja po prostu jestem strasznie za tym, żeby jednak wrócić do tych realiów wojny bez karabinów laserowych, bez jetpacków i tak dalej, bo to się świetnie sprawdza. Jeżeli cały czas sobie tak dla przyjemności, no ciężko strzelam do ludzi, gram w Call of Duty World War II. Teraz chyba jestem taki dodatek chyba do War Machine.
Trzecie DLC się pojawiło.
Już trzecie wchodzi teraz, tak?
Tak, on się już się pojawił jakieś 2 tygodnie temu i on się nazywa, znaczy chyba, że to na Xboxie grasz, to się pojawi jakoś niedługo. Tak, to jak na Xboxie grasz, to się pojawi jakoś niedługo i ono się nazywało United Front bodajże? Nie pamiętam. War Machine to było chyba poprzednie DLC. DLC trzecie, tak. No całkiem, tak, United Front się nazywało, całkiem przyjemna rzecz.
Właśnie z tym drugim DLC dodano dogfight tymi samolotami, tak?
Tak, w trybie war. Był tak, że tryb war się kończył właśnie tą walką z samolocikami.
Świetnie, myślę, że bardzo przyjemnie grało, taka namiastka tego, co masz w tym War of Warplanes, czy War Thunder i tak dalej, więc naprawdę super.
A jak jesteśmy przy newsach, informacjach, różnych dziwnych rzeczach, to jak ci się podoba niepowstrzymany walec Fortnite'a, który podbija wszem i wobec?
Ja mam problem z tym, bo to jest właśnie kula śniegowa. A z kulą śniegową jest tak, że ona już właściwie, jak już się zaczyna toczyć z góry, to albo jak lawina, nie? Że ona po prostu coraz więcej i więcej zbiera. Ja mam problem taki, że wydaje mi się, że to wszystko zaczęło się tak dosyć... Znaczy, na początku byłem za Fortnite'em jako takim...
Kontrofensywą do PUBG, tak?
Tak, i że to był taki ubogi, nie wiem, kuzyn, bo ten PUBG taki największy w ogóle i tak się rzucił na tego Fortnite'a z oskarżeniami, że ukradli im pomysł, że i tak dalej. No i tak sobie pomyślałem, że co ten PUBG, no nie? Oni są przecież najwięksi, więc nie powinni mieć problemu z tym, że Epic no, chciał stworzyć swoją wariację, tak, nie? Ale później jak się zaczęło właśnie to, że Epic wytoczył działa marketingowe, niesamowicie dużo pieniędzy na reklamę, zaczął opłacać streamerów, żeby coraz więcej pojawiało się, no nie wiem, właśnie, żeby ten Fortnite przesycił. Wiesz, to jest to, że na przykład o tym się oficjalnie nie mówi i tego nie ma, ale, znaczy w jakichś oficjalnych informacjach, ale jak to się stało, że na przykład Roseanne, która no oczywiście teraz się okryła niesamowitą niesławą, zaczęła mówić na przykład tak, o, grałam dzisiaj w Fortnite'a, czy coś tam, mam już 20 zwycięstw na koncie, nie, królewskich. Albo na przykład to, że piłkarze, i to było widać właśnie, czy to nie zaczęło się na mundialu, ale to już było wcześniej, ale na mundialu to było widać, że masz po prostu tańczących, no nie, te tańce zwycięstwa wykonujących piłkarzy na boisku, na największej arenie świata. Więc jeśli w takim momencie, no ja nie wiem, to mi trochę przypomina, jak kiedyś, prawda, w Polsce, chociaż to może nadal jest, wymalowywało się reklamy na ciałach, no nie, żeby w jakiś sposób na przykład do takiego sportu jak boks przemycić na przykład reklamy, nie wiem, Atlasu albo jakiegoś innego produktu, to tam gdzieś się wymalowało na plecach wielki logo. Ja to widzę, ja że to po prostu ten Fortnite jest tak przekazywany trochę w ten sposób.
To, że Fortnite jest wszędzie, bo ostatnio przez to, że każdy z nas ma takich znajomych, którzy nie grają, ale wiedzą, że ty grasz, jakoś tam jesteś związany z grami. I w momencie, w którym do nich jakoś docierają jakieś newsy, na przykład w stylu, że o, a słyszałem, że ten Wiedźmin trzeci to hit jest, nie? Mhm. Co o tym sądzisz, Piotr? No to ostatnio właśnie ci ludzie zaczynali zadawać mi pytania na temat tego, co to jest ten Fortnite i czemu, czy faktycznie jest taki popularny, czy on jest taki dobry i czemu on teraz wszyscy
mówią. Ale wiesz co, to jest taka trochę inna sytuacja.
Pokémon Go mi się troszkę przypomina właśnie.
Dokładnie, o tym właśnie myślałem, że Pokémon Go, tylko że Pokémon przebił się z siłą wodospadów do mediów głównego
nurtu. Pokémon wybuch. To było tak, że w poniedziałek nie mówi o tym nikt, w środę mówimy o tym 100 osób, a w przyszłym tygodniu nagle mówimy o tym miliony.
Tak, i ludzie się gromadzą w kilku tysiącach, wiesz, w okolicach
Centralparku. I to było bardziej prostsze medialnie do pokazywania, że jest taka gra, bo o mój Boże, tu po Centralparku chodzą ludzie, łapią Pokémony. A Fortnite systematycznie z miesiąca na miesiąc, z kolejnego roku, znaczy tam z pół roku na pół roku, jest coraz większą tą kulą śnieżną i większą i jest wszędzie, pojawiają się go reklamy wszędzie.
Słyszałem, czy czytałem, że zarobili już, znaczy czy zarobili, czy
miliard dochód dolarów na samych in-game'owych sprzedażach.
Firma, którą ja już myślałem, że już pogrzebali w ogóle, bo ten Epic posprzedawał wszystkie te swoje najlepsze marki.
Grom, którą nie osiągnęli żadnego sukcesu.
Którą budowali chyba 5 lat, tak, że jakaś tam kopia. Wiesz, to jest najlepsze, że chcieli skopiować, znaczy ja to w cudzysłowie oczywiście mówię, no, więc, ale chcieli skopiować troszeczkę z własnym stylu Minecrafta. Mhm. Ale nie mogli tego zrobić przez 5 lat, bo im to nie wyszło. Więc poczekali. Okazało się, że najlepszym, teraz najfajniejszym modelem rozgrywki jest właśnie ten Battle Royale. Skopiowali to i że mieli ten template i dodali, w sumie dodali trochę od siebie, jednocześnie właśnie no to, że ta gra jest za darmo, nie?
To robi ogromną rzecz. W ogóle najzabawniejsze jest to, że przecież był taki moment czasu, kiedy był Fortnite jako ta gra płatna, która tam miałeś walki, budowanie i tak dalej. I było sobie Fortnite Battle Royale. Nie wiem, czy zauważyłeś, od pewnego czasu już nie ma tego dopisku. Tylko i wyłącznie ten Fortnite istnieje, który jest darmowy i gdzie jest 100 graczy i tak dalej, a o tym innym już nikt nie pamięta. W ogóle kolejna rzecz, która mnie fascynuje i też troszeczkę pokazuje, jak szeroko ta gra idzie, to wszystkie reklamówki, które czy to na Twitterze tam się pojawiają, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, to ja mam natychmiastowe skojarzenie z Simsami. Ta gra tym swoim stylem graficznym i właśnie tym, że na tych filmikach zazwyczaj ludzie tańczą. Zobacz, że te krótkie zajawki reklamowe nie pokazują tego, że tam się strzela i zabija przeciwników, tylko pokazuje tak naprawdę zabawę na zasadzie tańczymy, wybucha popcorn, tu jest człowiek przebrany za muchomora, a tam jest facet w stroju królika, a ten leci na rakiecie i tak dalej. I zobacz, że ta gra w szeroki sposób nie prezentuje się właśnie jako Battle Royale, gdzie stu wchodzi, jeden wychodzi, tylko prezentuje się jako taka good fun po prostu.
No dokładnie, no i właśnie to, że wiesz, cały czas właśnie jest to, że i na telefonie, i teraz na Switchu, i na każdej konsoli, i na PC-cie jest taka wszędobylska. Ja absolutnie no jestem w szoku, że tak się dzieje, ale też zastanawiam się, jak długo się to utrzyma. Bo co by nie
mody
mówić,
przychodzą, no, Fortnite, i odchodzą.
Tak, Fortnite jest bardzo interesujący, jest grą kolorową, więc jakby taką miłą dla oka, jest stylizowana, więc ta grafika też się szybko nie zestarzeje, bo zawsze to będzie tak jak z World of Warcraft, coś może nam jakieś małe poprawki dorzucać, więc to wszystko będzie zawsze jakoś tak dobrze wyglądało. Jednocześnie jak myślę o Minecrafcie, to Minecraft mi się kojarzy jako taka bardzo kreatywna gra. Mhm. Że zawsze to, co uwielbiałem jako osoba, która w ogóle nie gra w Minecrafta, czytać albo dowiadywać się o tym, co ludzie właśnie zrobili. Ktoś tam zrobił na przykład emulator Game Boya w Minecrafcie, albo emulator Atari 2006. Kalkulator,
cały świat gry o tron stworzony, nie?
Przepiękne, niesamowite też te monumentalne budowle, które oczywiście, jak się przybierzesz, to wyglądają strasznie kęciaście, ale odjedziesz tą kamerą i fantastycznie oddają, nie wiem, skalę, czy jakiś zamek, znany, jakiś, czy jak właśnie z gry o tron, coś jakieś, no po prostu niesamowite rzeczy. I to mi pokazuje, że to są właśnie te klocki Lego i bardzo dużo dzieciaków uwielba Minecrafta. I to jest, i nie wiem, czy oni jaka tworzą, budują i tak dalej, czy po prostu bawią się w te podstawowe elementy tej rozgrywki, no bo tak jak mówię, no nie jestem w ogóle biegły w tym, ale widzę ten fenomen. Przecież jeszcze do tej pory nie widziałem, ale to też może się zmienić. Wiesz, gadżetów związanych z Fortnite'em, bo jest mnóstwo książek, jeśli chodzi o Minecrafta, jest mnóstwo jakichś zabawek, jakichś świnki, te
zakład to może za dużo powiedziane, ale pewnie pluszaki, te lamy, piniata już są.
No.
Bo tam podstawową tym zdobywanie tych rzeczy jest lama, piniata.
No nie w tym momencie, jak już mają to, no to na pewno myślą o tym, jak te kupony odcinać. I...
Znaczy oni sprzedają, tam to wszystko się rozbija o te widolce, czy tam wibaki.
Tak. I już te widolce właśnie wszędzie można kupić, bo ja już wiedziałem, że już coś się kroi, jak nie chcę mówić, że kilka miesięcy, parę miesięcy temu, ale widziałem, że właśnie obok tych wszystkich takich typowych jakichś walut, które można było kupić, nie wiem, tam jakieś nawet, bo to wiesz, bo karty z drapki możesz kupić nawet w sklepach, w których normalnie się pieniądze wydaje, nie? Bo na przykład
tak,
są karty z drapki do Steama i tak dalej.
Czy tam, aha, znaczy, a o taki mówisz, okej.
Tak, i widziałem właśnie już, że sprzedawali, wiesz, czy tam karty z drapki do iTunes, to widziałem właśnie w sklepach karty już z V-dolcami.
Tak, no to tak samo jak abonament do WoWa przecież. Też często widuję.
Więc nie, ale też nie wiem, czy się cieszyć z tego, że to jest taki, że taka gra jest w mainstreamie, bo ja nie mówię, że to jest zła gra, ale też myślisz, że okej, czy to jest gra, której chciałbyś na przykład, żeby, bo wiesz, cały ten problem z grami, bo oczywiście trochę i bagatelizuję, i trochę przesadzam, ale też jak z komiksami kiedyś, że gry są dla dzieci, gry nie mają poważnych treści, jak filmy, i no to pokaż mi jakąś popularną grę, która jest, no i oczywiście pierwsze gry, które wychodzą te popularne, to są właśnie takie gry jak Minecraft, jak Fortnite, które mogą być interesujące, mogą mieć te dodatkowe warstwy, ale na pierwszy rzut oka dokładnie wyglądają tak, jak sobie ci ludzie wyobrażają, że właśnie gry wyglądają. Że są jakieś proste, że są jakieś takie stylizowane i tak dalej. No bo wiesz, jak spojrzysz na taką grę typu choćby nowy Doom, czy albo jakiś Deus Ex, czy Wiedźmin, to jest coś takiego, że przez to, że tam jest tyle rzeczy, to jest taki natłok informacji na ekranie, który ty rozszyfrowujesz, albo ty go poznajesz, bo ty się uczysz, wiesz, bo ty uczysz się po pierwsze interfejsu, a później to jest dla ciebie naturalne, wiesz, to jest ten język, to jest jakbyś pracował w fabryce, czy w jakimkolwiek tym, gdzie masz skomplikowaną machinerię jakąś, którą obsługujesz, no. Jak już pracujesz długo, masz doświadczenie, praktykę, to ty wiesz, co te wszystkie przełączniki oznaczają. Mhm. Ale dla kogoś, kto po prostu przychodzi do takiej fabryki, spojrzy na to, to on widzi tylko jakieś światełka, przełączniki i tak dalej. Nawet nie chce wysilać się, żeby wyłapać coś z tego. I tak mi się wydaje, że jak spojrzą na taką grę, która jest, ma złożony interfejs albo jest taka bogata graficznie, to mogą spojrzeć, wyłapią pewne elementy takie oczywiste, no jak na przykład, no nie wiem, no w trzeciej osobie, jak grasz w jakąś grę, no to widać, że to jest postać, no wygląda to filmowo, ale wszystko, co jest dookoła tej postaci, wszystko to jest w internecie zupełnie nieznane. Ale patrzą na taką grę właśnie typu Fortnite, typu ten, to o, ten się kojarzy z kreskówkami i tak dalej. Mhm. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko, no, że takie gry reprezentują.
Ta gra wygląda jak Simsy. Ja nie wiem, czy to ogląda kiedykolwiek zwiastuny Simsów. To szata graficzna, ten taki kreskówkowy styl, tańczący ludzie, którzy wygłupiają się coś tam. W ogóle to też Rysław wrzucał na fanpage, ale ja to widziałem na żywo właściwie przez cały swój urlop, że każdy bankomat, z którego wypłacałem pieniądze, miał reklamówkę jakiegoś soku, nie pamiętam, czy tam napoju, któregoś tam, nie wiem, tym barku, czy Hortexu, czy czegoś w tym stylu. I oprócz tego zawsze pojawiała się reklama z drapek do Fortnite'a.
No właśnie, bo to jest ta siła.
W Polsce na bankomacie, nie?
Ale to jest siła właśnie reklamy. Oni mają przychód na poziomie miliarda już, ale oni pewnie kilkadziesiąt milionów na tą reklamę albo więcej wydali. Ale to się zwraca i to pokazuje właśnie, jak reklama jest istotna. Oczywiście, jak nie masz dobrego produktu, nawet najlepsza reklama ci nic nie zrobi, no ale to jest bardzo ciekawy przypadek.
Jak to się ładnie mówi, żyjemy w ciekawych czasach,
jeśli chodzi o powroty, za za niecały tydzień pojawia się nowy update do gry, która też okryła się niesławą. Dokładnie.
Update next. I przy okazji premiera na Xboxa za 200 zł.
No, czyli można sobie kupić na PlayStation 4 za 5.
Coś albo
na PC-ta, coś. No, ale spoko, no niech PC-towcy też, Xboxowcy też sobie zobaczą tę grę. Chociaż i to jest ciekawe, bo znowu widzę piękny zwiastun, znowu widzę tak zwany Jurassic Park, znowu widzę przepiękne krajobrazy, no planetę wręcz jedną na 100 miliardów i naprawdę znowu się napalam, bo szczególnie, że właśnie pokazali, że będzie multiplayer, będzie kamera z trzeciej osoby, więc jakby naprawdę wiele, wiele elementów do tej gry dołożono, więc jakby Sean Murray, Hello Games, oni nie zasypują gruszek w popiele, ale jednak zastanawiam się, czy to wystarczy, szczególnie taki zwiastun, żeby pokazać, że rzeczywiście mamy dla was coś interesującego, coś nowego w tej grze. Bo ja przez całą moją sympatię w ogóle do kosmosu i tak dalej, to w pewnym czasie się odbiłem. Bo jednak bo w tej grze jest problem taki, że tak naprawdę nie masz żadnego celu. Niby jest ten cel, że musisz powiedzmy do centrum galaktyki to lecieć, ale wiemy, jak to wygląda. No naprawdę, jaki to jest rozwiązanie. Tak. Mamy też zabawy właśnie w survival, czyli zbieramy te, budujemy i tak dalej. I później z kolejnymi update'ami oczywiście coraz więcej rzeczy możliśmy stworzyć, zbudować, te bazy. Ale ja na przykład nie lubię tego elementu, nie lubię tego grindu. Ale znowu jak wyłączę ten survival mode, czyli włączę sobie ten tryb kreatywny, taki, którym mam wszystkie te dostępne surowce, nic nie muszę zbierać i tak dalej, to ja nie mam motywacji, żeby cokolwiek robić. Bo ja się pobawię i tak dalej, i to mi się znudzi, no bo jaki jest cel w tym, nie? To jest tak, jakbym sobie wziął cheat na nieśmiertelność i po prostu albo cokolwiek, albo odblokował sobie wszystkie statki, zobaczył te wszystkie statki, jak wyglądają i te. No gdzieś tam w to wszystko warto byłoby wpleść jakiś wątek fabularny, choćby nawet prosty, tekstowy i tak dalej, ale gdzieś cię ciągnie, coś cię wciągnie. I na przykład, ja nie wiem, jak wygląda z tym i być może to już jest, albo może Hello Games ma to w planach, ale jakby naprawdę zatrudnił, nie wiem, tego Chrisa Avellona, czy kogokolwiek, żeby napisał fabułę do tej gry właśnie po to, żeby
znaczy ta fabuła się motywację. Chyba pojawiła w update'cie, który się nazywał Atlas i tam właśnie doszedł jakiś wątek fabularny taki trochę bardziej niż był wcześniej. Bo to jest tak, że teraz nadchodzi ten update next po tych dwóch latach od premieru mniej więcej, czy nawet więcej, ale ta gra w międzyczasie dostała 3-4 takie bardzo duże rozszerzenia, które tam właśnie dodawały masę i to budowanie baz i tam i tak dalej, i tak dalej. A w ogóle, co ty uważasz o tym, że ona powoli z każdym kolejnym update'em jest bliżej tego stanu, w jakim teoretycznie miała być na premierę tam te 2 lata temu?
No właśnie to jest to, że ja zawsze uważałem, że z jednej strony oni podpisali kontrakt z diabłem, ale dzięki temu, że podpisali kontrakt z diabłem, dostali niesamowitą promocję i choć no niestety wielu graczy się bardzo rozczarowało, to ta gra się świetnie sprzedała i na PlayStation i też na PC, więc oni mieli niesamowity zastrzyk finansowy, żeby realizować to, co chcieli. Oczywiście mi się wydaje, że oni mieli w planach po prostu zastosować ten model, użyję w cudzysłowie słowa, minecraftowy, czyli rozwijać tę grę cały czas, ale właśnie na zasadzie, że sprzedajemy ją właśnie, bo Minecraft chyba powstał jeszcze, czy w ogóle był wydany, zanim powstało to piękne określenie gra wczesnego dostępu.
Tak, Minecraft był sprzedawany po prostu w alfie. I po pierwsze dokładnie, był sprzedawany, i to był wczesny dostęp, grosze.
Zanim to było modne, tak.
Po pierwsze był sprzedawany za grosze, bo Minecraft wtedy, to było tak, że z każdą kolejną wersją od tam 0,1 do 1,0 Minecraft drożał. W alfie on kosztował, typu, oczywiście teraz dodaję ceny często z kosmosu,
jak Bitcoin,
że
nie?
Tam 15
Można
złotych.
Można było wejść w Bitcoina 10 lat temu, czy tam ileś.
W becie kosztował, nie wiem, tam 30 zł, a na premierę kosztował 70. I to brzmi bardzo logicznie i sensownie. Natomiast niestety, ale No Man's Sky na premierę kosztował 249 zł. Co prawda ja...
No to jest to, jest to.
Ja wiem, że bardzo dużo ludzi tą grę kojarzy, nie grając w nią nigdy, po prostu z takim... uniwersalnym krapem, a ja akurat się z nią trochę czasu bawiłem i to bawiłem się nawet całkiem dobrze, tylko tak jak mówisz, po prostu w którymś momencie brakuje motywacji, żeby grać dalej. Ale...
Dokładnie, każdy, ja też spędziłem tam, może nie wiem, czy 10 godzin, ale ponad 20 godzin na pewno.
No.
Na pewno. Więc to nie tam, jest tak, że ten...
Tam na początku ta eksploracja, czy pamiętam, że emocje, które mi towarzyszyły z pierwszym momentem, kiedy odlatujesz z planety i trafiasz w ten kosmos, to było unikalne doświadczenie. Bo takich mało gier tak naprawdę wtedy bo to było te kilka lat temu. Teraz przecież mamy i Elite, i mamy jakieś tam Everspace'y, nie Everspace'y, i tam gdzieś na horyzoncie jest ten cały...
Infinite? Nie.
Wielki przekręt finansowy. O Jezu, dziura w mózgu.
A, Star Citizen.
Star Citizen właśnie, który będzie ultimate grą tego typu.
Tak. Chociaż w ogóle jest taka gra też Infinity Battlescape, nie wiem, czy widziałeś. Też to ładnie wygląda.
Infinity Battlescape chyba nie kojarzę.
No, ale znaczy ja się cieszę, że jest jakiś taki powrót właśnie tych Space Simulatorów, tylko no nie cieszę się, że jedna gra, na którą wszyscy liczą, zalicza taką obsługę, takie problemy finansowe, nie? Znaczy, chcesz powiedzieć, że problemy finansowe, ale to się może niesamowitą czkawką odbić, bo my nie wiemy, jak te już prawie 200 milionów jest wydawane. I tu właśnie mówię o Star Citizen.
No oni ostatnio z tego, co nie wczytywałem
jakoś
się...
Jakąś trzecią alfę wydali, nie? Czy zero chyba.
To nawet pomijając to, ale nie wczytywałem się w tego newsa, natomiast widziałem nagłówek sam w sobie, że podobno oni usunęli możliwość refundów. W sensie, że jeżeli wspierasz Star Citizena, to już zapomnij, że mogą ci coś zwrócić, jak uznasz, że jednak nie dostarczyli.
No tak, oni się posłużyli, bo udało im się chyba wygrać w sądzie właśnie jedną sprawę i z tego wyszedł, no, znaczy rozumiem, że z tego właśnie w prawie amerykańskim zrobi się precedens, że po prostu inni gracze, jeśli oni to w swojej umowie dobrze zapisali, no nie będą mogli, czyli jakby kupując dostęp do tej bety, no nie alfy, czy w ogóle, bo to jest jedno, że kupujesz dostęp do alfy, okej, może to trochę kosztować, ale ludzie wydali setki dolarów, tysiące dolarów. Przecież jest cały czarny rynek sprzedawców, bo kiedyś w Star Citizenie były dostępne statki na przykład z pełnym, nieograniczonym ubezpieczeniem. I to, zanim w ogóle te statki kiedykolwiek zostały zbudowane, w ogóle kiedyś jakiekolwiek modele się pojawiły, one były tylko koncepcyjnie przygotowane, ale już wtedy sprzedawali je na zapas, no one zostały wycofane z tego sklepu. Ale ludzie, prawda, kupowali prawa, konta, nie wiem, i odsprzedawali je, więc jakby jakiś taki był, dawno temu czytałem artykuł na temat właśnie artykuł opisywał, przepraszam, rozmowę z osobą, która nie wiem, czy się z tego utrzymuje, czy
aha,
nie,
okay.
Zarabia na właśnie kupowaniu, odsprzedawaniu statków z tych ubezpieczeń szczególnie. I to są takie kwestie, że kupujesz za 500, sprzedajesz za 1000 dolarów. I to jest niesamowite, bo wiesz, te wszystkie koncepcyjne grafiki, te wszystkie statki wyglądają fenomenalnie. I mogę się założyć, że na Gamescomie też Star Citizen zostanie pokazany. To, co oni pokazują, wygląda świetnie. Oczywiście, kiedy zaczynasz się przyglądać, jakiś tam widzisz, że czasami jakiś jest błąd, nie działa kolizja dobrze, wiesz, jakby takie małe błędy techniczne. Ale z drugiej strony pokazują ci jakieś takie rzeczy, które właściwie z kosmosu, zupełnie niepotrzebne. Też kiedyś o tym rozmawialiśmy, że jak masz kamerę, to twoja postać, właśnie dzięki temu, że masz kamerę, kiedy ty mówisz, ona rusza tak ustami, jak ty. Bo ta kamera... No super, świetne, ale... marnując pieniądze, czas na robienie takich rzeczy, no, no nie możesz go poświęcić na skończenie gry. A ja bym naprawdę chciał, ja bym im wszystko wybaczył. Znaczy, jako osoba, która nie zainwestowała pieniędzy, to ja na przykład nie mam jakby żalu, bólu, ale ja bym chciał, żeby oni po prostu skończyli ten szwadron 42. Niech oni wydadzą tą grę z kampanią dla pojedynczego gracza, czy jak oni sobie to wyobrazili, a później niech oni właśnie tworzą ten cały świat, właśnie jak Minecraft był utworzony, jak No Man's Sky, że oni po sprzedaniu tej podstawki, zaprezentowaniu pełnej gry, pełnej kampanii, będą mogli sobie ten multiplayer, tą grę MMO tworzyć już swoim tempem i wtedy nikt nie będzie miał do nich pretensji, że od 6 lat nic innego nie robią, tylko właśnie ten multiplayer, dlatego że to, co ludzie tak naprawdę chcą, czyli kolejną wersję Wing Commandera, oni im dostarczą. No ale to jest, wiesz, kwestia
czas
taka...
Czas pokaże.
Tak, no. No,
w ogóle
no
to myślę, jest że temat rzeka, jeśli chodzi o takie rzeczy. Star Citizen jako przekręt finansowy.
Czy wydaje mi się, że problem jest taki, że po prostu oni muszą bardzo kreatywnie myśleć o tym, jak utrzymywać takie studio, które nie wydało żadnej gry. Naprawdę. Bo co innego, kiedy masz na przykład CD Projekt, który się rozrasta, teraz chyba szukają ludzi, których będą zatrudniać w Japonii, czy oni po prostu w Japonii, w Tokio otwierają studio.
Może
no ja
żeby mogli w dobry sposób japońskie klimaty do Chinatown, czy tam jakiejś azjatyckiej dzielnicy
no nie wiem,
Night
ale
City.
To byłoby fantastyczne. No. Znaczy wiesz, bo Night City to jest oczywiście tam chyba San Francisco takie w przyszłości, ale jakiś taki element Chinatown i tak dalej, nie wiem, czy tam Japantown, czy jak to się nazywa. Nie, no nie wiem, może po prostu myślą o tym, żeby stworzyć coś więcej, no nie, no bo to jest takie studio, które ma potencjał. Ostatnio się zastanawiałem, co jeszcze CD Projekt robi oprócz Gwinta i CD Projektu i my nie wiemy, ale na pewno muszą mieć jakieś mnóstwo projektów, które na przykład czasami mogą nawet nie przejść jakichś takich pierwszych faz, nie, tam przed produkcją, ale kto wie, może jakaś następna gra to będzie coś z gatunku JRPG, no. Japoński
no przecież
JRPG
Witcher. Ostatnio furorę zrobił news taki z gatunku ładnie go można wrzucić na stronę, żeby się dobrze klikał, pod tytułem aha. Ktoś tam z kimś tam w wywiadzie gdzieś tam powiedział, że powstanie kolejny Wiedźmin i nie będzie to sequel.
Ale to jest... Mówisz, że to jest tylko taki clickbait? Czy to jest,
znaczy nie,
czy coś konkretnego za tym stoi?
Teoretycznie coś konkretnego za tym stoi. Natomiast to coś konkretnego stoi na tej zasadzie, że wiesz, no... Ja osobiście ze stwierdzenia, że pojawi się kiedyś kolejna część Wiedźmina w tej czy w innej formie, nie widzę w tym nic dziwnego.
No tak
możesz
powiedzieć, że kiedyś
nie?
Na pewno w Polsce spadnie deszcz. Albo, że tak przeczuwam.
No, tak, dokładnie. Albo
bo
w zimie najprawdopodobniej będzie zimno.
Nielogiczne byłoby, gdyby w Polsce kiedyś nie spadł deszcz, więc zakładam, że będzie deszcz. No wydaje mi się, że nawet jeśli by to kosztowało, nie wiem, podpisanie nowej umowy z Andrzejem Sapkowskim na wypożyczenie Geralta na jeszcze do jednej gry, to myślę, żeby się... Choć jeśli muszą, nie? Na co to
nie, właśnie chodziło... Tam też pamiętam, że była mowa o tym, że nie będzie Geralta w tym teoretycznym Wiedźminie.
Czyli już taki spin-off.
No tak, wiesz,
wszyscy będą
się...
Może Ciri, nie? Albo Ciri.
No... No, wiesz.
Ja nie wiem, no wiesz, bardzo ludzie się podekscytowali tym, znaczy przypomnieli sobie, ja doskonale pamiętałem, bo akurat takie rzeczy od razu się wyłapuje, ale jak się ludzie podniecili, że przecież jest to taka sekwencja, jak Ciri opowiada Geraltowi, co widziała, kiedy przez te wyrwy podróżowała po różnych światach, nie? I ktoś tak mówi, to może... Ciri będzie w cyberpunku albo coś, albo że wiesz, to się wszystko tak zgadza i tak idealnie. No to wiesz, ona dosłownie jedno zdanie, czy tam parę słów powiedziała, to wszystko może dopasować do tego. Bo ten zwiastun był naprawdę przebogaty. No. No. Mam nadzieję, że niedługo wycieknie, naprawdę chciałbym, żeby wyciekł ten pokaz, albo żeby po prostu CD Projekt zaprezentował tą rozgrywkę, która była właśnie pokazana za zamkniętymi drzwiami wszystkim celebrytom i influencerom.
Oby.
Bardzo chciałem zobaczyć. No ale w ogóle z tych takich smutnych historii, odkopałem Witę. Mówię, a zobaczę, co tam z Witą jest. Zupdate'owałem.
Nie znalazłeś ładowarki.
Nie, ładowarkę, znaczy, okay. Wiesz, w ogóle myślałem, że kabel z PSP pasuje, okazuje się, że jest jednak Wicie troszeczkę węższy, co było moje pierwsze zaskoczenie, bo to pokazywało, jak Wity długo nie wyciągałem, ale po prostu mnie naszło, żeby po prostu zobaczyć, czy na przykład jakiś update zmienia na przykład ten obrzydliwy interfejs. Niestety nie. I te bąbelki, te kółeczka.
Ale bąbelki to w ogóle, ja tego nie pojmuję, kto tam co brał, że wpadł na pomysł tych bąbelków.
Oni po prostu powiedzieli, zróbmy interfejs jak na iPhone'ie, ale zmieńmy go tak, żeby się Apple nie przyczepiło.
Ale zróbmy tak, żeby był brzydki, nie?
No i jest brzydki i nic. I tak sobie patrzę, kurczę, to ja bym chciał na przykład, żeby Xbox się zatrzymał, jeśli chodzi o wygląd interfejsu i zdecydował na coś, bo co, update taki duży na Xboxie, to jakiś inny interfejs. A tutaj kolejny N10 update i ciągle to samo. Ciągle te kółeczka i tak dalej. No oczywiście nic nie działa, chciałem odpalić YouTube'a, nie działa, bo aplikacja przestała działać.
A chyba przez przeglądarkę można, tam. Wydaje mi się.
Można przez przeglądarkę, ale chciałem odpalić oczywiście testowo, nie? Nie, żeby nabijać już statystyki. Na YouTubie odcinek Fantasmagierii. Nie wiem, czy ze względu na to, że jest za długi, czy coś, ale po prostu no, nie chciało się za bardzo ładować, więc...
Smuteczek.
No, smuteczek, no nie? I szkoda, bo to naprawdę fajna konsolka i tam, ale... Może właśnie jeszcze, bo teraz jakaś ma chyba Liberation chyba na Senski wszedł do wstecznej kompatybilności i przypomniałem sobie o tej grze, a przecież ja mam na Wicie, więc nie wiem, czy nie wrócę i nie skończę jej. No.
Ja chyba skończyłem w ogóle na Wicie.
No. No, Vita to był taki porządny sprzęt i na przykład nie wiem, czy mnie jeszcze raz nie zagrał Uncharted.
Killzonic był bardzo przyjemny. Ten taki, najpierw był ten taki taktyczny, a potem był chyba taki FPS-owy, z tego co pamiętam.
Taktyczny to jeszcze na PSP.
Tak, naprawdę, Liberation. O Jezu, to człowiek ma.
I to była super gra, bo oni wtedy nie mieli tej drugiej gałki, więc musieli coś wymyślić. A jeśli chodzi o Mercenaries, to taki Killzone, nie?
Taki lepszy od Shadowfalla.
Tak. Chociaż Shadowfall był taki piękny, nie?
Shadowfall dalej jest piękny, wiesz, Shadowfall, mimo że ta gra już ma swoje lata, to nadal, kurde, wizualnie ona robi wrażenie, co jest dla mnie trochę niepojęte, ale tak jest.
No co by nie mówić, wiesz, to może Xbox One X jest najszybszą konsolą na świecie i w ogóle, ale tak jak wrażenie robią na przykład, no właśnie gry na tak jak no, God of War, no to kurczę, że God of War wygląda fenomenalnie na zwykłej. Ja mam zwykłą PlayStation 4. Mhm,
tak.
I po prostu, no wiesz, no ciężko nawet myśleć, wiesz, bo skończyłem God of War i mówię, no dobra, to teraz wykorzystam jeszcze trochę tego z Game Passa, zostało, wiesz, dni, nie wiem ile. Tak, odpaliłem Record.
Mhm. Już no po okay, update'cie, ale prawda? Jak, ona miała ta, update, jak w ogóle z 360. Której, no nie, czy, a to widzisz, Record to jest Enhanced Edition chyba, to w co ty grasz. No. Bo ta gra na premierę to wyglądała nie jak z 360, a jak z pierwszego Xboxa mniej więcej. O, ja pamiętam, matka. Że ja oczywiście trochę wyolbrzymie przesadzam, ale tylko trochę. Ja pamiętam, że jak pojawił się chyba launch trailer, to byłem w szoku, aż robiłem stop klatki i patrzyłem, bo nie byłem w stanie w to uwierzyć, że tam większość tekstur otoczenia i jakiś w ogóle... I to nie tak, że na zasadzie szukam na czwartym planie czegoś, żeby się dopieprzyć. Nie, centralnie na pierwszym planie miałeś postać, która wyglądała całkiem okej i tekstura podłogi, która mi przypominała, wiesz, PS2 i to taką początkową PS2.
Nie wiem, w ogóle tam... cała ta gra jest taki, też mam taką mechanikę troszeczkę jak sprzed właśnie z poprzedniej generacji i w ogóle ta bohaterka jest taka gdzieś podobają mi się gry, które właśnie bardziej oszczędnie, znaczy nie ma tej ekspozycji, że nie wszystko musi być komentowane przez głównego bohatera, bo tutaj jest trochę tak, że ona po prostu cały czas tak, wiesz, mówi na głos niby do tego robopsa, niby coś tam i nie wiem dlaczego, być może to jest jakiś zgryźliwy tetryk się tam nazywa, ale mnie to tak denerwowało, że jakby lubię jak gry właśnie przez inne elementy budują narrację, nie tylko właśnie takie oczywiste, bo jej głos mi przypominał głos tych wszystkich ludzi, którzy udają, że grają w gry na takich wielkich konferencjach, jak właśnie Ubisoft robi, wiesz, z Division 2, nie, konferencje. I tutaj rozmawiają sobie, wiesz, niby przyjaciele, niby trochę jest tej gry, nie, że taki aktorski roleplay, nie, że wcielamy się w te postacie, ale to wszystko bardzo nienaturalnie brzmi. I tu gdzieś miałem taki element, no ale to jest... Znaczy nie chcę się pastwić specjalnie nad Record, no nie? To tak, Ale to była jedna z tych gier, które po prostu odpaliłem sobie.
Po prostu spadłeś z wysokiego konia, z God of War, przeskoczyłeś na Record.
Tak, tak. Nawet w ogóle Gears of War 4 mnie nie ratowało. Wiesz, to też nie jest gra, która jest jakoś specjalnie brzydka, no ale to jeszcze nie jest to. Wiesz, to nie jest ten poziom. No ale w końcu skończyłem na grze, która wyglądała po prostu jak no, ma grafikę idealną, bo wygląda jak...
Stardew Valley na życiu.
Blisko. Late Shift. Tu masz grafikę fotorealistyczną.
No, to God of War wymięka.
No, nie udałem się. Chociaż fabularnie po prostu Late Shift jest... W ogóle nie wiem, czy grałeś w Late Shift, nie?
Nie grałem. Właśnie ja zawsze zapominam o tym, że to jest w Game Passie. To jest... opowiadaj. Na ile czasu to jest
Late
przygoda?
Shift to jest film interaktywny, czyli full motion video, przepiękne zdjęcia, akcja się
jak
toczy.
Jak głupia jest ta historia?
Ona jest głupia jak brud. W ogóle cała jest...
Okay, jestem głupiony.
Nie wiem czy cała historia jakbyś, nie wiem, grał tak na szybko się nie da, bo w ogóle problem, jaki ja mam z tą grą, to jest to, że ta gra chce, żebyś ją kilka razy przechodził. Dlatego, że jest jedno idealne zakończenie, ale jest kilka takich pomniejszych. No niektóre się kończą raczej nieprzyjemnie. I elementy, no nie, decyzji, które podejmujesz, które decydują o tym, jak to się potoczy, są takie dosyć minimalne, nie wiesz, bo są pewne decyzje, które podejmujesz, bo tak mówię, no właśnie to jest interaktywne wideo, czyli oglądamy film, w którym główny bohater, inteligentny, parkingowy, znaczy chłopak, który studiuje chyba właśnie matematykę na studiach, no dorabia wieczorami, pracując właśnie jako cieć na parkingu. No i tam pewnej nocy jest świadkiem właśnie kradzieży jednego z tych właśnie, bo to nie jest zwykły parking, to są super samochody, tam jakieś Maserati, nie wiadomo co, po prostu zostaje skradziony. No i ten przestępca przez to, że jest ranny, każe temu naszemu bohaterowi zawieźć się gdzieś. No i okazuje się, że ja tak pokrótce opowiadam pierwsze kilka minut, oczywiście to można trochę rozegrać inaczej, już tam nie zdradzam takich szczegółów, więc nie bójcie się, nic wam za dużo nie zdradzam. Ale później właśnie dochodzi do tego, że poznajemy grupkę ludzi, z którymi, którzy chcą przeprowadzić skok. I wszystkie decyzje, które podejmuje, znaczy twój udział w ogóle w tym skoku, to jest w ogóle bzdura, no bo oprócz tego, że oczywiście jesteś tam uprowadzonym i oni mówią, że musisz im pomóc, nie, oczywiście to jest tak dziwnie w tej fabule przedstawione, to naprawdę na żadnym etapie właśnie tego skoku nie mogłem znaleźć uzasadnienia, dlaczego ja jestem im potrzebny. Dlaczego, co ja mam to zrobić? Ale musiałbym zdradzać, no nie, wiesz, elementy, ale na przykład, nie powiem, po prostu jest bez sensu. Oczywiście później, kiedy tam się coś dzieje, no nie, to zaczynasz mieć większy wpływ na to, na to, co się, na jak powiedzieć, na ten film interaktywny. Niektóre sceny faktycznie są zupełnie inne, chociaż zakończenie... jakby gdzieś tam ku końcowi zbiega się ku temu samemu. Ale naprawdę pierwsze 2-3 razy, to powiem ci szczerze, że nawet...
Z przyjemnością grałeś. A ile tak, zajmuje taki jeden playthrough? To...
Wiesz co, no taki pierwszy mi chyba zajął z godzinkę co najmniej.
Aha, czyli ale to nie jest to, że 4 godziny, tylko tak totalnie na
no później mi się wydaje, że to nawet może było krócej, no nie, i tak dalej, ale to jest tak, że to nie jest długa gra. To nie jest długa gra, dlatego że ona chce, żebyś ją właśnie kilka razy przechodził, tylko jest jeden problem. Ta gra nie rozpoznaje tego, że ty już tę grę raz przeszedłeś i nie pozwala ci przewijać tych fragmentów, które już widziałeś. Czyli za każdym razem, jak chcesz podjąć jakąś nawet małą decyzję, to musisz od początku, wiesz, wszystko robić.
No to trochę irytujące w gruncie rzeczy.
No irytujące, bo tracisz, wiesz, naprawdę kilka godzin, że oglądając raz kolejny i kolejny, czasami się bawisz, coś spróbujesz innego i tak
powiedz
dalej.
Mi, wyobrażasz sobie tą grę w identycznej formie na Netflixie?
W zupełności.
Na sterowanie pilotem, nie?
Tak jak, wiesz, nawet na YouTubie chyba takie są ten, tylko że, znaczy tu jest tylko tak, że przez to, że to jest wszystko, chociaż ja mam dysk podpięty zewnętrzny do Xboxa i w ogóle zauważyłem, że w pewnych momentach były... Znaczy nie to, że cały czas mi filmy skakały i tak dalej, ale były czkawki. Co je kilka minut jakaś czkawka się pojawia, nie? Z czego to wynikało. No, ale generalnie chodzi mi o to, że po prostu przez to, że to wszystko jednak jest takie tak płynne, to nie wiem, czy na Netflixie, czy na YouTubie udałoby się taki efekt płynny przeskoczenia ze streamu do streamu uzyskać.
Aha, no tak, jest no bo tak, klikasz, że... Znaczy wtedy stream musiałby tak naprawdę buforować... nie wiem, ile tam opcji podejmujesz, jak często, tak. No się powiem, ale tak jakby wszystkie cztery rzeczy z lekkim tam na przykład 5 sekund z każdej z czterech opcji i w momencie, w którym je wybierasz, to ona płynnie się odpala i dopiero kolejna część tej opcji jest dobuforowana w trakcie tego, jak już leci, nie?
No, bo tutaj masz po prostu tak, że rzeczywiście w większości przypadków to jest właściwie tak dwie podejmujesz te decyzje. Wiesz, nie masz za bardzo takie aż tak bardzo rozbudowanego wyboru i to jest wszystko dosyć fajnie zmontowane. Jakby nie widzisz takich przejść. To jest bardzo ciekawe. No i tak, jest kilka właśnie, bo to jest taki gatunek, który gdzieś tam po cichu sobie żyje na Steamie. Jest parę gier na GOG-u, które są jakby odrestaurowane. Jest chyba taka gra, bo nawet niedawno zacząłem grać, bo po prostu kupę śmiechu mi przyniosło oglądanie, jak chłopaki chyba z Giant Bomb grają. Jest chyba, zaraz zobaczę, jaki tutaj jest tytuł, chyba Tender. Oj, gdzie ja mam tutaj? Muszę sobie tą bibliotekę znaleźć. Tendering Loving Care. I ta gra jest, to nie jest nowa gra, to jest, nawet nie pamiętam z którego roku, ale tam zdaje się, że nawet jest jakiś znany aktor, ale nie będę też zdradzał, bo też nie pamiętam dokładnie nazwiska, ale jest naprawdę śmieszna i w ogóle jest taka dla dorosłych, no nie wiesz, gra film, nie? Może nawet bardziej gra niż w przypadku właśnie Leitchi, bo Leitchi od początku do końca oglądasz to jak film. Naprawdę. Panoramiczny obraz, nie ma żadnych elementów przestoju, że nagle ci się gra zaczyna zamienia, nie wiem, jakiś point and click, albo że się zatrzymujesz gdzieś, tak dalej. Jakby wszystko jest jednym tempem. Że możesz nie podejmować decyzji, ale wtedy, nie wiem na jakiej zasadzie właśnie, czy losowo, czy nie, jakby komputer czy gra wybiera odpowiedź, nie? I wszystko się toczy dalej, nie? Więc jest spoko. No, jak mówię, w Game Passie aż przynajmniej raz warto zajrzeć, przynajmniej jedną historię warto sobie otworzyć.
Zwłaszcza teraz jest promocja, 29 za 3 miesiące, więc chociażby dla tego Light Shiftu, tak, można spróbować.
Chociaż w Polsce już się Game Pass nie sprzedaje.
Tak, w Polsce został wykupiony najlepszy nakład CD Action w ogóle.
Do trzeciego pokolenia wykupili CD Action.
Dokładnie tak.
CD Action, nawet chyba CD Action się zastanawia, czy w ogóle po co wydawać te płyty w ogóle z nimi, wystarczy kody do Game Passa. I czy nie kupowaliby gracze na przykład gazetki tylko z kodami?
Dokładnie tak.
No nie, ale nie narzekam, bo sam dostałem taki właśnie kod, jak wspominałem, od jednego naszych słuchaczy i wykorzystałem, działał i sympatycznie. Znaczy, generalnie ten Game Pass wydaje się jako taka bardzo fajna rzecz, ale tak jak widzę, jak ja na przykład nie mam czasu, żeby grać, jak to się mówi, na masę, to ja tak naprawdę... tak jak tylko poskubałem sobie z tego Game Passa, bo ten przepych mnie uderzył, bo na początku jest tak dużo tych gier. Tak, ja chyba przez pierwsze 3 dni to po prostu ściągałem
tylko wszystko na potęgę. A potem nic z tego nie zagrałeś.
Halo Wars 2, Halo Wars Definitive Edition, oczywiście Ultimate Edition Gears of War, no bo chcę to zobaczyć.
Ja przyszedłem ostatnio, wyobraź sobie.
Tak?
No.
Warto było, bo ja właśnie zastanawiam się, czy porzucić Gears of War 4 właśnie ze względu na to, żeby jeszcze raz zagrać w jedynkę, właśnie w wersji Ultimate.
No, widzisz, w moim przypadku to nie było zagrać jeszcze raz w jedynkę, tylko to było zagrać pierwszy raz w jedynkę.
Sierzynka.
Tak, tak. No powiem ci, że z perspektywy dzisiejszych czasów to ta gra na początku mocno zgrzyta. Bo
tak. Social Justice Warrior się w tobie otworzył?
W ogóle nie, absolutnie, broń Boże, gameplayowo zgrzyta. Bo teraz nie ma, znaczy ja nie wiem, jaką grą są Gearsy 4, może tak jest, ja tutaj nie wiem. Ale ja mam teraz takie
Gearsy
mocne
wrażenie, mocno social.
Że zupełnie właśnie nie chodzi mi o to, chodzi mi o same mechaniki.
No nie, ja tak wiesz.
Że strzelaninki nas rozpieściły. I nie ma teraz czysto gatunkowych strzelanin. Znaczy, oprócz okej, jakichś tam indyków, czy tam shoot-em-upów, gdzie lecisz stateczkiem i strzelasz, ale gry, gdzie główny gameplay polega na tym, że z perspektywy trzeciej osoby strzelasz do przeciwników, to tam zawsze jest coś więcej. A to mamy jakieś moce specjalne, a to mamy, nie wiem, film jak w Quantum Breaku, a to mamy całe motywy, no bo w pewnym sensie nawet Uncharted to jest taka strzelaninka, bo tam dużą część czasu też strzelamy, nie? I te gry zawsze robią coś bardziej. A Gearsy to jest gra, gdzie wchodzisz na arenę, chowasz się za osłoną i strzelasz do ludków, aż wszyscy nie umrą i wtedy przechodzisz na kolejną arenę. Zwłaszcza na początku tak strasznie mocno widać. I na początku ja totalnie nie miałem ochoty w to grać. Grałem no pół godziny, godziny boli wtedy, i tak...
No i boli to wtedy, kiedy grasz właśnie w taką grę,
która
no, jest zbudowana na, tak, na mechanice sprzed lat i na przykład jesteś przyzwyczajony, właśnie tak mówisz, no, przynajmniej tak mi się wydaje, że w dzisiejszych grach wchodzisz do jakiegoś komnaty, rozwalisz wszystkich przeciwników i idziesz dalej. A tutaj masz jedną falę, drugą falę, trzecią falę dopiero możesz iść.
Tak, no, tak, natomiast nie wiem, czy ja się przyzwyczaiłem do tego flow gameplayowego i on przestał mnie gryźć w zęby, czy coś się zmieniło, bo po początku, z którym się bardzo nie polubiłem, to z każdą kolejną godziną spędzoną z grą bawiłem się dobrze i już jak dotarłem do zakończenia, to już bawiłem się bardzo dobrze. Więc ta zwłaszcza, że ten Ultimate Edition z perspektywy nawet teraz wygląda bardzo spoko. Okej, nie wygląda jak przysłowie God of War, o którym wspomniałeś, ale wygląda, nie czuć wcale, że to jest jakiś remake czy remaster.
No ale właśnie pierwszy, właśnie Gears of War na 360 to była pierwsza gra, która pokazała, że mamy do czynienia z nową generacją i jakby otworzyła ludziom oczy na to, co te konsole mogą i oczywiście sprzedała na najpopularniejszy silnik tamtego okresu, czyli właśnie Unreal Engine. Bo później Unreal Engine się pojawiał we wszystkich, właściwie chyba 90% gier, szczególnie wszystkich strzelanek i tak dalej, tak mi się wydaje, była właśnie na Unreal Engine zrobiona. Oczywiście mogę przesadzać, ale jak się pomyliłem, to może no, plus jeden, plus dwie, minus jeden. No ale... Ale w ogóle fabularnie wciągnąłeś się w historię Markusa Phoenixa? Zżyłeś się z nim, z tym człowiekiem?
Znaczy, ja mam ten problem i mam nadzieję, że to się zmieni. Co prawda z tego, co mi press, z którym trochę grałem, opowiadał niekoniecznie, że ta gra nie odpowiada właściwie na żadne pytanie. W sensie, pierwsza część Gearsów zostaje rzucona w środek konfliktu bohaterem, którego historii w żaden sposób, bo gra nie powie ci, czemu on siedzi w więzieniu, albo co tam się dzieje i tak dalej. Nic nie wiesz.
Wydaje, że powie ci.
Nie, znaczy pierwsza część nic mi nie powiedziała na ten temat.
Aha.
Są tylko wspominki na zasadzie tam, wiesz, że tam jest ten porucznik, to tamto, siamto, wamto, ale to nie jest tak, że dowiadujesz się, skąd się lokuści wzięli, kim oni są, czy są inteligentną rasą, czy to są jakieś potworusy, czemu mają jakieś robale, czemu mają na głowach jakieś takie hełmy dziwne, skąd się te elitki ichniejsze wzięły, czy, po jakim oni mówią, bo niektórzy mówią po angielsku, niektórzy nie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
No ale wiesz, Piotrze, jak chcesz na przykład poznać tą historię, to musisz książkę kupić.
No właśnie, to też słyszałem.
Nie jedna, czy dwie, to... więc ona ci wytłumaczy wszystko, no co właśnie, tam jest w tle.
To też słyszałem, bo sama gra właściwie za bardzo nie poświęca czasu na to, żeby cokolwiek tłumaczyć.
Ale z drugiej strony to jest takie fajne, nie? No bo wszystko tak mieć na tacy, wszystko tak, bo jesteśmy, żyjemy w czasie, że właściwie jak coś chcesz sprawdzić, to sobie googlniesz szybko i już wiesz, nie? Że nie ma tej tajemnicy, no bo właściwie musi być tylko plot twist. Nie musi być nic innego, tylko plot twist. Jak jest zbudowany, oczywiście najlepiej buduje się plot twist w ten sposób, że idziesz do kina i nie wiem, nawet najlepiej jakbyś w ogóle tytułu filmu nie znał, bo jeszcze ci tytuł filmu coś zdradzi. Oczywiście w dzisiejszych czasach tak się nie da iść do kina, bo cię bombardują ze wszystkich stron reklamy, zwiastuny i tak dalej, ale czasami na Netflixie można odkryć perełkę po prostu klikając w to, co ci ten algorytm poleci. I ja myślę właśnie, że fajnie jest czasami zagrać właśnie w taką grę, która ma jakąś historię, ma jakąś tajemnicę, ale ci tej tajemnicy tak nie wyjawia, nie? Oczywiście to jest moje zdanie, nie? Bo na przykład cię mogło korcić, nie? Że mówisz, kurde, skąd się wzięli? No niby spod ziemi wyszli, no ale jak, gdzie, skąd? I też na początku mi się wydaje, że chociaż to chyba jest zasugerowane od razu, ale mogę się mieć... Że tak sobie myślisz, czy to jest w ogóle Ziemia, to się dzieje na Ziemi?
Nie, pada nazwa, że to tak? jest planeta tam.
Że to jakiś alternatywny.
Sierra, czy tam Santa, czy jakoś tak, czy Shiva, no, nie wiem. Coś na S chyba z tego coś.
Ale jest taki dziwny klimat, nie? Że tak patrzysz, że tak wiesz, trochę takich podobnych budynków i tak dalej, ale. No nie, no moim zdaniem.
Nie, to jest super,
taki
super gra dalej, nie?
Brakuje, nie szkoda, że się wycofał z branży. No.
A w ogóle, jak tak wspomniałeś o tym Netflixie, to powiem ci, że ja ostatnio kontynuuję swoją podróż. Przez nieanglojęzyczne seriale, bo wspominałem już o The Bridge i nie pamiętam, czy mieliśmy okazję rozmawiać o Money Heist, czy nie?
Nie, Money Heist nie.
Money Heist, czyli serial, który się nazywa tak naprawdę La Casa de Papel. I to jest serial hiszpański, który chyba nie był robiony dla Netflixu, a Netflix go wykupił. W ogóle po polsku to jest Dom z Papieru. Jest to historia o... To jest heist movie, tylko nie heist movie w stylu Ocean's Eleven, gdzie mamy przedstawienie planu, przygotowanie do planu, realizację planu.
Albo Ocean's 8.
Tak, albo Ocean's 8. A mamy podzieloną na dwa sezony realizację planu. Czyli tak naprawdę w pierwszym odcinku dowiadujemy się, że jest pomysł, żeby gromada bohaterów, którzy nie mają o sobie nic wiedzieć, nie ma ich nic łączyć, weszli do drukarni banknotów. Mhm. Czyli nie wiem, czy mennicy,
jakieś
czy
mennicy.
Tak,
czy coś,
no, mennicy, tak? Drukarni banknotów. No i oni w pierwszym odcinku wchodzą, biorą zakładników i potem z odcinka na odcinek patrzymy, co tam się dzieje, jak się relacje między nimi zmieniają, jak ci zakładnicy się zachowują i powoli odkrywamy niesamowity, wielki masterplan geniusza, który ma ksywę profesor i przygotował się do tego planu przez tam, wiesz, 40 lat swojego życia, mimo że nie ma jeszcze 40 lat, ale planował to od zawsze i teraz po prostu dzień po dniu wszystko jest dokładnie według jego przewidziwań i oczywiście też się dzieją jakieś nagłe rzeczy, czy, które wyprowadzają go z równowagi, bo mamy akcję tak jakby na trzech planach. Po pierwsze obserwujemy to, co się dzieje w środku tej mennicy, czyli właśnie zakładnicy i tam ci bandyci, nie bandyci, złodzieje. Po drugie obserwujemy, jak ten ich profesor nadzoruje od zewnątrz, jak tam robi, żeby im szło dobrze, a nie. I po trzecie obserwujemy, kolejną główną bohaterką jest pani inspektor, która zostaje wezwana na miejsce jako negocjator właśnie z tymi, no bo wiadomo, że zakładnicy, tak, więc negocjator jest potrzebny. No i mamy te trzy plany, które się tam między sobą jakoś przeplatają. Powiem ci, że to jest bardzo dobra rzecz. Co prawda mniej więcej w połowie drugiego sezonu, bo to znaczy w ogóle, nie wiem, czy to są sezony, bo to się nazywa part one, part two. W sumie tych odcinków jest tam chyba 16. Zacząłem się lekko obawiać, czy nie stanie się to przypadkiem czymś na zasadzie Prison Break'a, że oni będą, wiesz, siedzieć w tej mennicy przez kolejne 10
ciekawe,
lat,
że
nie?
Naprawdę nie zginęła, że to nie kula była.
Ale na szczęście nic takiego się nie dzieje i serial jest po prostu, ma normalnie wyraźne zakończenie, jeżeli pojawi się kolejny sezon.
Jest kompletny.
Tak, tak. Jest po prostu filmem, który trwa przez 16 odcinków, czy tam 15 odcinków serialowych.
To jest taka miła odmiana wśród tych, wiesz, sezonowych tasiemców, no nie? Gdzie, tak. Gdzie po prostu... No chcesz w coś wejść, a tak samo wiesz, czy ja mam czas, żeby wchodzić w jakiś serial, który trwa, wiesz, po 20 odcinków na sezon, tych sezonów jest 7-8, no wiem, że wszyscy zachwalają, ale...
To jest... Więc ja kasa, La Casa de Papel absolutnie polecam, naprawdę bardzo dobrze zrealizowane i wiesz, samo w sobie poznawanie tego z dnia na dzień, jak poznajesz ten plan i jego coraz większe konkretne szczegóły, to za każdym razem jest takie, czyli to o to chodziło tak naprawdę, co za cwaniaki. A druga rzecz też nie anglojęzyczna, którą ostatnio oglądam, tego jeszcze nie skończyłem, jestem mniej więcej w 3/4, to jest też trochę z gatunku tak zwany Patient Watcher, bo ten serial podbijał internet i o nim dyskusje były pewnie jakiś rok temu, więc jest ogromna szansa, że może go oglądałeś. Serial Netflixowy o ładnej nazwie Dark.
Telefonistki.
Nie, Dark. Oglądałeś Dark?
A Dark, tak. Tak, tak, niemiecka odpowiedź na Stranger Things.
No, ja nie widzę kompletnie tych nawiązań do Stranger Things, oprócz tego, że tam się młodzież
pojawia.
Nie, no pojawia,
to po prostu się pojawiło w takim podobnym, podobnym momencie, no, kiedy Stranger Things był u szczytu popularności, może nadal jest, to właśnie okazało się, że Niemcy też mają taki dziwny, klimatyczny, dreszczowiec serial właśnie o jakimś tajemniczym miasteczku,
tak,
jaka historia.
Ciężko powiedzieć właściwie, jaki to jest gatunek, bo to trochę jest thriller, trochę jest science fiction, trochę jest film grozy, takie...
No bo znaczy jest niesamowicie interesująca historia tego miasteczka, którą dopiero, znaczy oczywiście możesz sobie domyślać się i tak dalej, kiedy, szczególnie wtedy, kiedy wiesz, że jest tam bardzo istotny element czasu, za dużo, i wtedy zaczynasz nagle łączyć pewne elementy i okazuje się, i w ogóle to jest bardzo ciekawe, że po pierwszym sezonie ta historia jakby się kończy, ona ma jakieś takie zakończenie, ale jednocześnie tam się pojawia taki epilog, który pokazuje, że okej, tam coś jeszcze będzie
i tak
podobno ma być...
Konkluzja tego sezonu.
Czy wiesz, chodzi o to, że po prostu ta historia, znaczy masz odpowiedź na to, co się dzieje, kto jest kim, skąd się wziął i tak dalej, bo to jest też oprócz tego, że tam są przerażające rzeczy, takie straszne i tak dalej, to jest mocno obyczajowa historia, bo tam chodzi o tym, że wiesz, giną dzieci, wiesz, coś się dzieje, nikt nie wie co, co się z nimi stało. I wiesz, widzisz tą tragedię też rodziny, która przeżywa to, nie? Bo po prostu, nie? Bo ten element właśnie paranormalny, ten taki niesamowity, jest istotny w budowaniu tego klimatu, tej grozy, atmosfery, ale jednocześnie no jest też ta historia właśnie ludzi.
Że ten serial oglądany w niemy sposób by stracił połowę atmosfery, bo tam dźwięk robi potwornie dużo tego takiego poczucia zagrożenia, czy jakiegoś niepokoju, tak? Bo tam i nigdy nie wiesz, czy to, co słyszysz, to jest coś, co jest dźwiękiem w tym świecie i bohaterowie na to powinni zareagować, czy to jest po prostu jakiś tam fragment ścieżki dźwiękowej, takiej klimatycznej, żeby zjeżyć tobie włosy na karku. Mówię, ja siódmy odcinek aktualnie mam, więc blisko końca jestem, ale całkiem to interesująco się ogląda i najbardziej mnie rozbawiło coś, co akurat kiedyś pamiętam, że mi wpadło gdzieś w oczy na Twitterze, ale nie dało się na to nie zwrócić uwagę, czyli kiedy dwójka bohaterów gra w te niemieckie cybernetyczne, ojejku, jak to się nazywało?
The Surge.
Tak, The Surge w koopie grają.
Ze Splisteenem, tak.
I ty będziesz szedł z tyłu i mnie osłaniał. Tak,
to no, wiesz, kto wie, może mają dostęp do
może właśnie, to było The Surge 2, no właśnie, kurczę. Tak,
To pokazuje, że akcja dzieje się w takim roku. Chociaż tam rok jest konkretnie podany.
Tak, musi być konkretnie podany. A powiedz mi, w co ty grałeś ostatnio, oprócz właśnie przygód z Late Shift?
No to większość wieczorów, jak teraz mam, to spędzam tak właśnie, no właściwie tak odmóżdżam się, ale jednocześnie tak staram się jednak pozwolić fabułę do przodu. Red Faction Guerrilla.
O proszę.
Ta właśnie wersja Remastered Edition. I muszę przyznać, że choć gra, no widać, tak chyba tak w przypadku Gears of War, nie? Że widzisz, że ta gra jest jakby z poprzedniej generacji, ale jednocześnie sama w sobie nie jest zła, wiesz, i to, co powodowało, że była wyjątkowa wtedy, nadal sprawia, że jest wyjątkowa teraz, chociaż rzeczywiście graficznie troszeczkę odstaje. I Remastered Edition, wiesz, ja próbowałem się doszukać tak konkretnie, co poprawili i tak dalej, i nadal nie udało mi się znaleźć. Oczywiście no, wersja PC-towa najładniej wygląda, bo te tekstury są wszystkie piękne i tak dalej, ale co jest najważniejsze, we wszystkich wersjach właśnie konsolowych i PC-towych można grać w 60 klatkach, co sprawia, że wiesz, ta płynność tego niszczenia tego środowiska jest dużo przyjemniejsza, bo jak żadna gra później, bo teraz próbuję sobie przypomnieć, czy na przykład jakaś inna gra tak bardzo stawiała, żeby oprócz może jakichś tam Battlefieldów, żeby to środowisko było tak w pełni praktycznie zniszczalne. I była taka pełna fizyka, że jak na przykład masz budynek, to jak znajdziesz na nie, gdzie są te takie, wiesz, gdzie jest ta ściana nośna, którą jak rozwalisz, to prawdopodobnie reszta się rozwali jak domek z kart. Albo na przykład jak podłożyć ładunki. Oczywiście gra jest dosyć trudna, więc to nie jest tak, że przeważnie chodzisz sobie po budynku i masz czas, żeby podkontemplować. Niech sobie tutaj obliczę, wiesz, z linijką, gdzie założyć jakieś te... Nie, to jest pełen chaos. Wiesz, jak masz misje czasowe, to w ogóle jest tak, że jesteś
jedziesz
jak...
walcem.
No jesteś jak slalomista w ogóle w tych na Igrzyskach Olimpijskich, że po prostu jak popełnisz jakiś mały błąd, zaczepisz łokciem o chorągiewkę, to stracisz cenne ułamki sekund i ci później tych cennych ułamków sekund, żeby, wiesz, dojechać... Bo wiesz, jest taka jedna misja, że po prostu musisz... zdobywasz jakiś samochód, nie? Taki łazik, jakiś buggy i musisz w 4 minuty przejechać 4 kilometry, czy coś w tym stylu. Ja nie wiem dokładnie, jak te odległości są liczone w tym. I oczywiście po tych wertepach, po jakichś krętych drogach, jakieś rozwalone mosty, więc czasami czas trzeba ominąć. I jak nie zoptymalizujesz sobie tej trasy, jak nie zrobisz jakiegoś skrótu, to nie dojedziesz, bo ja tam próbowałem raz tą taką wyznaczoną trasą i tak dalej. Więc gra potrafi być trudna w taki dziwny sposób, nie? Że właśnie te czasowe misje są dosyć trudne. Ale wszystkie inne, które na przykład polegają na tym, żebyś na przykład, nie wiem, kogoś uratował, bo jest jakieś bombardowanie artyleryjskie, albo na przykład musisz rozwalić jakąś placówkę, siedzibę EDF, nie? Czyli tej organizacji Earth Defense Forces, nie? Czyli tych złych.
Ale tych, którzy byli dobrzy też wcześniej, tak?
Wiesz, to ciężko mi powiedzieć,
tam nie było jakiegoś takiego twistu, że tam w pierwszej części to ty grałeś gościem, który zakładał to EDF w ogóle, czy tam nie było coś takiego? Ja nie pamiętam.
Też nie pamiętam. Znaczy zawsze mi się kojarzyło, że tutaj zawsze byłeś tym komunistą, takim czerwonym, nie? Red Faction. I walczyłeś przeciwko właśnie tym zmilitaryzowanym oddziałom Wiesz, no bo to by się wyjawiło jako korporacja, która wyzyskuje tych biednych ludzi, tych górników, którzy mają pracować na ten. Oczywiście tam jest twist, on dosyć szybko się pojawia, że widzisz tych, że odkrywasz właśnie, że są jacyś maruderzy. Czyli, wiesz, wtedy to trochę przypomina Mad Maxa, bo ci maruderzy nie mają jakichś takich normalnych, jakichś pojazdów pancerzonych, jak DF, czy jakichś takich przerobionych pick-upów, jak powiedzmy górnicy, tylko mają pojazdy, które są jak właśnie jakieś takie fantastyczne, jakby to powiedzieć, jakieś trójkołowce z jakimiś takimi fantastycznymi jakimiś elementami. No naprawdę jak wyrwane z Mad Maxa. Naprawdę rzeczy. I to jest taki ciekawy element. No, ja w tym momencie odblokowałem tylko 3 fragmenty, nie wiem, chyba na 5, takie mam wrażenie. I oczywiście tam za każdym razem, jak zrobisz jakiś jak zdobędziesz, wykonasz kluczową misję, zdobędziesz wpływ na mapie, no to oglądasz jakiś filmik, fabuła się posuwa i tak dalej. No ale no nie, już gra jest, wiesz, najpierw jest to, że ta fabuła jest interesująca, ale jej mogłoby nie być, bo ona cię w żaden sposób nie ciągnie za to wszystko. Jeśli nie znajdziesz przyjemności w rozwalaniu właśnie rzeczy, jeśli nie bawi cię ta piaskownica, no bo to jest tak, że na przykład podchodzisz do jakiejś misji i nie możesz jej zrobić na rympał. No chyba, że jesteś naprawdę świetnym graczem Rambo i tak dalej, no może ci się udać, jak masz taki plan. Najlepiej kombinować. Jak masz na przykład coś zniszczyć, to zobacz, czy na przykład jak obejdę ten obóz, tym moim młotem nie przebije się tutaj przypadkiem gdzieś przez ścianę, wtedy szybko wbiegnę, pozakładam te ładunki na tych kilku cysternach czy cokolwiek, odpalę je zdalnie, ucieknę i tak dalej, może mi się uda. Bo to jest tak, że jak ten EDF zacznie się spamować, to tak jak z dobrych początków właśnie Call of Duty Modern Warfare, że dopóki gdzieś czegoś nie zrobisz, to oni ci będą tak, masz takie wrażenie, że ci będą spamować bez końca, nie? I cały czas. Oczywiście, no, gra ma te elementy mechaniki, że jak odblokujesz jakiś teren na dosyć wysoki poziom, to pojawiają ci się właśnie inni, znaczy nie gracze, chciałem powiedzieć, że tylko po prostu jakieś NPC, nie? Pomocnicy, jakieś żołnierze właśnie tego ruchu oporu, tych związków, którzy chcą zwalczyć właśnie ten wpływ tego DF-u na czerwoną planetę i to jest fajne. Zresztą uwielbiam Mars, to już milion razy podkreślałem, więc jak coś się dzieje na Marsie, no teraz w ogóle muszę sięgnąć po Far Cry'a 5, ten dodatek Lost on Mars. Chociaż on jest taki dosyć pokręcony redneckowo, ale dzieje się na Marsie.
Właśnie przyszedłem go.
Tak?
Może zostaniemy ja na Marsie, tak,
że Red Faction Guerrilla naprawdę w wersji PC-towej wygląda świetnie, jak na tytuł właśnie zremasterowany. Niemniej chciałbym, żeby jednak te remastery były ciut lepsze, aniż tylko właśnie lepsze tekstury. Żeby naprawdę, kiedy robisz sobie... Bo jak, zobaczcie, no nie uwierzysz, Piotrze, może, chyba że grałeś albo widziałeś, jak ktoś sobie zobaczy na YouTubie filmik porównawczy Red Faction 2009-2008, Red Faction teraz, to na pierwszy rzut oka praktycznie nie zobaczysz różnicy.
To jest bardzo smutne.
Naprawdę. I nad tym ubolewam trochę, że to trochę tak po macoszemu było potraktowane. Jednocześnie nie wiem, no może cała para poszła w gwizdek, żeby tę grę wydać na konsolę obecnej generacji, żeby to wszystko ładnie tam wyglądało, a wersja PC-towa...
Ale to powinno przy okazji ładnie wyglądać, nie?
No właśnie. No ale ten Far Cry, Lost on Mars, cóż to za przygoda redneka w kosmosie?
Tak, dokładnie. Przygoda redneka w kosmosie, byłem...
Redneck on Red Planet.
Skojarzenia, które miałem z Redneck Rampage, były dosyć silne, a historia gry jest taka, że nie wiem, czy kojarzysz postać Harka, który się pojawia w wielu Far Cryach. To jest ten Amerykanin, no tak, idiota. Tak. No i jedziemy sobie samochodem jako ten pan, co samolotem latał. Już tam, nie wiem, Nick Rai, ten, który miał samolocik, ten nasz kompan, który miał samolocik.
Tak.
No i Nick jedzie sobie samochodem, właśnie wraca ze sklepu, kupił pieluszki i zabawkę dla swojego dziecka, bo mu się urodziło, o czym wiemy z podstawki. No i nagle Hark dzwoni do nas i mówi, że słuchaj, Nick, pamiętasz, jak tam kilka lat temu się schaliśmy i ty mi obiecałeś, że jak kiedyś wpakuję się w tarapaty związane z super seksowną, super inteligentną istotą spoza naszej planety, to mi pomożesz? Na co odpowiadam, że no, chyba tak było. No to właśnie teraz jest ten moment, żebyś mi pomógł. Trzymaj się czegoś. I w tym momencie pojawia się nagle promień niczym ze statku kosmicznego i po chwili budzimy się na stacji kosmicznej na Marsie w stroju kosmonauty Hark prowadzi nas głosem, żebyśmy do niego dołączyli i okazuje się, że Hark jest głową samą, latającą. Nawet nie latającą, tylko na takich malutkich silniczkach, ale nie może latać niczym w Headlanderze, tylko po prostu stoi, się tam unosi się nad stołem. No i Hark opowiada nam o tym, że znalazł się na Marsie, bo chciał być czempionem, ale okazało się, że mu to nie wyszło, bo kosmici rozwalili go i w ogóle... jedną z rzeczy, które musimy robić w trakcie naszego pobytu na Marsie, to znaleźć wszystkie inne części jego ciała. I mamy taki, w menusie mamy taki ładny obrazek właśnie, gdzie są poszczególne części Harka, tak jak na przykład miednica, lewa ręka, prawa ręka, noga, przedramię i tak dalej, palec u stopy i tak dalej. No i okazuje się, że na Marsie są kosmiczne kraby, jakieś takie pajęczaki, potworusy i nie wiadomo co, i one planują inwazję na Ziemię. I żeby powstrzymać się przed tą inwazją, to musimy superinteligencji, która jest jakimś AI, która właśnie na tym Marsie ma swoje obiekty, pomóc w ten oto sposób, że zbieramy jednostki mocy i z tymi, znaczy takie kryształy mocy, i tymi kryształami mocy odpalamy coraz to kolejne obiekty należące do tej sztucznej inteligencji. No więc dostajemy po tym wstępie tutorialu mapkę, wracają w wieżę, co więcej, nawet jest to skomentowane w grze żarcikiem, że nie pomyślałbyś, że Mars jest mniej rozwinięty od Montany i będziesz musiał tu się wspinać na wieżach, na Montanie nie musiałeś, nie? Kto by pomyślał? No ale to zacofana technologia. Gra jest absolutnie przepełniona humorem niższych lotów, niskich lotów, trochę niższych lotów i tam jest kilka trochę lepszych żarcików i ten humor mamy, nie wiem, w nazwach broni typu rozjator, albo chlasta blasta, która jest laserem takim do cięcia, albo boom jeb, czy generalnie tego typu nazwy broni. No samo w sobie to, że zbieramy części ciała Harka, który za każdym razem komentuje, na przykład kiedy podnieśliśmy jego miednicę, to on wytworzył bardzo długą dyskusję na temat tego, że nie ma tam jego p***ki i że to jest najgorsze, że on ma cały czas ochotę podrapać się po p***ach i teraz nie może. Więc to jest generalnie ten poziom poczucia humoru i ten styl i to, czego możesz się spodziewać. Gra mi zajęła jakieś 4,5 godziny, mniej więcej.
Jest całkiem długa, no jak na dodatek DLC.
Z jednej strony całkiem długa, a z drugiej strony właśnie nie za długa. Bo gdybym miał łazić kolejne 4 godziny po tym Marsie i odblokować kolejne te pomieszczenia i tak dalej, to mam wrażenie, że zacząłbym się to nudzić. Bo masz po prostu kilka, oprócz tam znajdziek typu jakieś tam notatki, nie notatki, to masz po prostu kilka rodzajów misji pod tytułem walka z królową obcych, których jest tam takim po prostu wielkim robalem jest i musimy najpierw zabijać małych obcych, żeby ona wyszła i wtedy żebyśmy mogli do niej strzelać. I w sumie na całym Marsie jest 15 takowych do pokonania. Mamy jakieś takie misje, które polegają na czymś na zasadzie obrony częstochowy, czyli że tam tu robot naprawia panel i tym my musimy go bronić, żeby go nie zabili. I po prostu tych misji, nie wiem, tam są 4-5 rodzajów i one w sumie tych posterunków, które musimy odblokować, jest chyba 19 i to jest w sam raz.
Ale czujesz w ogóle, że to jest nie ze względu na oprawę, no bo oprawa jest futurystyczna, ale chodzi mi o to, czy czujesz, że to jest gra typu Far Cry? Że tam masz te znajdźki, mapy, piaskownice, jakieś inne rzeczy, które cię przeszkadzają, wiesz...
Czy czułeś w Blood Dragonie, że to jest Far Cry?
No, dobre pytanie właśnie, zastanawiam się, bo bardziej, znaczy tam były te outposty, które się zdobywało, nie? Ale one były ogromne, więc...
A tutaj przeciwnikami twoimi są tylko kosmiczne robale, więc nie ma, wiesz, nie ma oznaczania wrogów z odległości, planowanie, tylko po prostu jak
ale
się...
nie ma tak, że na przykład jedziesz dosyć duży kawałek drogi...
Nie, w ogóle nie ma pojazdów, cały czas poruszasz
jakieś
się...
Jakieś robale cię zatrzymują, bo innego robala tam gnębia.
Nie. Tutaj cały czas poruszasz się na nóżkach i na jetpacku, bo przez to, że to jest Mars...
To trochę jak w Borderlands w tej prequel.
Tu jest
prequel,
low gravity bardzo duże, więc skoki są takie, wiesz, bardzo duże, a w momencie, w którym dostajemy jetpack i jeszcze potem sobie możemy odblokować takie strój latające wiewiórki w kosmosie, no to wtedy po prostu bardzo szybko jesteśmy w stanie się poruszać z miejsca w miejsce. No ale tak naprawdę, no okej, jeżeli ktoś będzie chciał to calakować i robić wszystkie znajdźki i tak dalej, to faktycznie będzie miał tam więcej roboty. Ale jeżeli gramy tak, jak żeby to przejść i zobaczyć wszystko, co jest do zobaczenia tak po trochu, no to po prostu idziemy z miejsca w miejsce i nawet nie mamy potrzeby się wracania, nic innego.
A tak na oko, jako nie wiem, czy jesteś fanem science fiction, ale czy jesteś w stanie ocenić na przykład, czy ktoś, kto lubi science fiction... I byłby w stanie po prostu przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza to, że ta gra jest właśnie z takim ciężkim
morem. Wiesz, jakie to jest science fiction?
Czy się będzie dobrze bawić?
To jest science fiction w stylu Marsjanie atakują. To jest takie palpowe, prześmiewcze, wiesz, bronie to są po prostu pistolety laserowe, które muszą strzelać laserami, kosmici to są wielkie, okrotne kraby, które mają na plecach.
Właśnie, którym te robaki przypominały tych obcych z Starship Troopers.
Tak, tak, dokładnie, tak, absolutnie ten rodzaj stworzonek.
Ten typ urody, tak.
Ten typ urody, tak. Jest jeszcze, są takie misje, które polegają na tym, że wchodzimy do kratera, gdzie jest jakiś halucynogenny gaz, dzięki którym gra przenosi nas, no bo jak halucynacje, to wiadomo, że może dzieć się cokolwiek, więc pozwala sobie na podziałanie jeszcze bardziej absurdalnymi środkami, czyli na przykład, to jedna z takich misji tak wygląda, że pojawiamy się nagle na farmie tego Johna Seeda, czy tego, nie tego głównego szefa tych z tej Montany, tylko jednego z nich, tego, który właśnie więził Nika. No i Nick komentuje, że o mój Boże, znowu tu jestem. Szczerze mówiąc, gdybym mógł, to najchętniej zabiłbym go 100 razy. I w tym momencie dostajemy misję, gdzie biega tylko i wyłącznie ten przeciwnik i musimy zabić z każdej broni go 2-3 razy. Po prostu zabijamy go z pistoletu, zabiliśmy go 3 razy, dostajemy do łapek karabin. Zabijamy go z karabinu, zabiliśmy go 2-3 razy, pojawia się kolejna broń. Więc oni po prostu się w 100% bawili konwencją. Na końcu jest lekki twist fabularny, który jest generalnie od mniej więcej 15 minuty gry wielkim transparentem wszemi wobec pokazywany, że na 100% dokładnie tak się stanie. Więc jeżeli widzieliście kiedykolwiek jakikolwiek film science fiction, to wiecie, do czego to prowadzi i tak będzie właśnie, jak będziecie podejrzewać. Ale powiem ci, że ja się bawiłem naprawdę bardzo dobrze. Szczerze mówiąc, te kilka godzin z tym Lost on Mars doświadczył mi, zapamiętam to w swoich wspomnieniach dużo lepiej niż te kilkanaście czy wręcz kilkadziesiąt godzin z podstawowym Far Cryem. Właśnie przez to, że nie zdążyłem się tym znudzić, nie?
Czymś właśnie, no.
Masz zupełnie inny setting, masz zupełnie innych przeciwników, plus to jest tak potwornie z przymrużeniem oka wszystko tobie podane, bo właśnie to też jest istotne, to Hark cały czas nam towarzyszy, bo on zostaje zamieniony w robota i jego robot wygląda tak, jakby się urwał z Broforce'a, bowiem jest cały pomalowany w amerykańską flagę, ma przepaskę taką, wiesz, jak on miał na swojej głowie i chyba nazywa się jakoś Zbro, tam robot, czy tam coś w tym stylu. No i przez to, że on jest z nami, to non-stop do nas gada, a Hark, jak wiemy z gier Far Cry, nie grzeszył zbyt dużą inteligencją, czy też miał bardzo specyficzne podejście do życia i do wszystkiego, więc...
Ja uwielbiałem jego komentarz, on po prostu był najlepszy, jeśli chodzi o właśnie zagadywanie
no to
tych dodatkowych NPC-ów.
Tak? Jeżeli uwielbiałeś jego komentarze, to tutaj będziesz miał ich absolutnie całe morze. Przez to, że bronie też są totalnie porąbane, na przykład jedną z broni jest granat, który jest połączeniem granatu i jajka kurzego i kiedy nim rzucamy, to on wybucha kurczakiem, który po pierwsze wabi do siebie obcych, po drugie wybucha w którymś momencie. Więc tak, właśnie.
No właśnie, to jest... I która to już jest z tych DLC?
Drugi.
Trzecia?
Drugi. Pierwszy był Wietnam.
Jeszcze jeden będzie, tak?
Pierwszy był Wietnam, który był dosyć poważny w tonie. Teraz mamy Lost on Mars, który jest totalnie
jajcarski.
Odpalony jajcarski. I trzeci dodatek to będą zombiaki.
A, właśnie. No to zombiaki mnie chyba najmniej zainteresują. Ale ten Wietnam, to mówisz, że był taki na poważny.
Ja w niego nie grałem, natomiast Grzegorzowi się bardzo podobał i Grzegorz mówił, że on go przeszedł tak jakby podstawową rzecz do przejścia w jakieś półtorej, dwie godziny. Więc i że nagle te mechaniki, które w podstawowym Far Cry w ogóle nie były wykorzystywane jako znaczenie wrogów i tak dalej, to przez to, że tam była dżungla i było dużo trudniej, to nagle się okazało, że mają bardzo duży sens i dużo większy niż w podstawowej grze.
Pozytywne. A właśnie, miałem cię zapytać już jakiś czas temu, Piotrze, bo trochę rozmawialiśmy, o co chodzi z tym radą bądź człowiekiem. Detroit.
Aha, no tak, tak. No ja jestem zachwycony, absolutnie. W każdym względem.
Bo to jest też kolejna gra, kolejny ekskluzyw na PlayStation 4, kolejna gra, która wygląda jak film, jak Late Shift. Ale
trochę słabiej,
no właśnie, bo,
ale jednak.
Czy, bo ja rozumiem, że to by się podobało, bo to jest kolejna gra osławionego Davida Cage'a, twórcy takich hitów jak Fahrenheit, Heavy Rain, czyli gier stawiających na emocje, emotions, Beyond, tak, ale jednocześnie bardzo w wielu aspektach przypominających film, ale mieszający ten film, znaczy jakby taką dużo gry aktorskiej i tak dalej, z jakąś taką rozgrywką. I właśnie ja byłem ciekawy, jak tutaj czy jest więcej tego, czy jest mniej, bo widzieliśmy wszyscy ten fragment, w którym podejmujemy trudne decyzje, czy mamy później ocalić dziewczynkę, czy nie. Mm-hmm. Ja rozumiem, że to jest w samej grze.
To jest pierwszy etap. Od tego się gra zaczyna.
W ogóle my tam kim gramy? Czy kilkoma postaciami?
Mamy trójkę bohaterów. Historia jest przedstawiona z trzech perspektyw. Mamy po pierwsze jedną historię, która troszeczkę dzieje się tak jakby z boku, czyli to jest historia Kary, która postanawia... no to też się tam pojawiało na zwiastunach, nie na zwiastunach, czyli ona znajduje się w sytuacji, w której jest robotem, znaczy androidem takim domowym gosposią i widzi, że ojciec rodziny nie jest zbyt fajnym gościem i jest tam mała dziewczynka, więc Kara postanawia się tą małą dziewczynką opiekować. To jest jeden wątek. No i one uciekają od niego, no i tam potem dzieją się różne rzeczy z nimi. Drugi wątek to jest historia androida, który tak jakby stanie na czele rewolucji i tam nie chodząc w szczegóły, co się z nim dzieje, no ale generalnie to jest tak jakby...
To chyba było na jednym zwiastunie.
Tak, było absolutnie, było to widać na zwiastunie, natomiast nie chcę opowiadać tam, co się z nim po kolei dzieje, tylko po prostu on, tak jakby to jest wątek, który... zawiera się w tym całym istocie tej właśnie tych pytań, które ta gra zadaje, tak? Czyli tam, czy androidy to androidy, czy to jednak też coś innego bardziej, albo mniej, albo cholera wie. I trzeci wątek to jest android, który jest Connor, który jest przydzielony do policjanta i prowadzą w śledztwo w sprawie buntujących się androidów. Czyli tak jakby patrzymy...
Ale to jest tak, że każdą tą historię najpierw kończysz, dopiero się kolejne zaczyna?
Nie,
jest...
one się przeplatają i one idą do przodu równomiernie. Czyli
jak dobry serial.
Czyli taki. Nie wiem, czy pamiętasz, w Fahrenheitie było taki motyw, że najpierw jednym bohaterem zacieraliśmy swoje ślady, a potem innymi bohaterami próbowaliśmy znaleźć te ślady. No to tutaj troszeczkę momentami jest tak jakby, ale nie do końca. Znaczy oni bezpośrednio ze sobą w końcu tam być może wchodzą w interakcję, bo to też to, czy wchodzą, czy nie, to zależy od tego, jak nasza gra się potoczy. Tak. Natomiast jest tak, że konsekwencje czynów, które robimy w jednej ścieżce, przekładają się na konsekwencje w innych ścieżkach. Czyli na przykład załóżmy, jeżeli w jakiś sposób doprowadzimy do tego, żeby androidy były postrzegane jako mordercze maszyny, które będą zabijały ludzi i w ogóle zło i groźba, to kiedy inny z naszych bohaterów znajdzie się w sytuacji, gdzie będzie zależny od człowieka, to ten człowiek może go zabić albo w żaden sposób mu nie pomóc. Tak? Czyli te ścieżki jakoś tam na siebie nawzajem nie wpływają. No i to, co się tym razem panu Cage'owi... No i to też jest bardzo interesujące, to, że jest permadeath. To znaczy, jeżeli doprowadzimy...
Ale to chyba było na chyba w Heavy Rain, ile pamiętam.
No tak, ale w Heavy Rain to nie było tak prosto zabić którąś z postaci. A tutaj powiem ci, że w dwóch czy w trzech miejscach, jak potem oglądałem sobie inne rozwiązania tych moich decyzji, to okazało się, że w wielu miejscach byłem dosyć bliski śmierci postaci, a w momencie, w którym nasi bohaterowie, bo mamy takie podziały, mamy trzech bohaterów i Connor, który jest stworzony przez całą tą firmę Cyber Life of Androidów, to jeżeli on zginie, no to po prostu zostaje wgrany do innego modelu jego program. Ale pozostali bohaterowie nie mają respawnów i nie mogą ożyć, jeżeli któryś z nich zginie, no to już jego historia kończy się w tym momencie, a tak jak mówię, tych momentów, gdzie zginąć mogą, jest całkiem sporo i w ogóle tego, co się może wydarzyć w tej grze w najróżniejsze sposoby, jest bardzo dużo, bo po zakończeniu po pierwsze gadałem z kilkoma osobami i niektóre rzeczy,
i każdy miał inne zakończenie, tak?
No, aż tak nie. Niektóre rzeczy, które były inne, to były tam szczegóły, że jakaś postać, jakiś NPC przeżył, nie przeżył. Natomiast kilka osób miało zupełnie inne historie ode mnie. Co więcej, jak zacząłem patrzeć na YouTubie, to kilka razy otworzyłem szeroko oczy ze zdziwienia, że takie rozwiązanie tej historii w ogóle jest możliwe. Gra, co więcej, sugeruje nam, że tak jest, bo za każdym razem, jeżeli przechodzimy rozdział, to pojawia się takie drzewko wyborów. I w drzewku te decyzje, które podjęliśmy, są zaznaczone i pokazane, dokąd one doprowadziły, ale są też pokazane, że jakieś decyzje, których nie podjęliśmy, albo których nawet nie wiedzieliśmy, że są, tam one są pokazane jako po prostu małe kółeczki, mogły doprowadzać do innej decyzji. Czyli załóżmy, że no tak w najprostszy sposób decydujemy, czy idziemy w lewo, czy w prawo. Poszliśmy w lewo, wpadliśmy pod samochód. Skończył się ten rozdział, pokazuje się nam drabinka, że mieliśmy rozgałęzienie, mogliśmy pójść w lewo albo w prawo, poszliśmy w prawo, czy tam w lewo i to doprowadziło do tego, że na końcu bohater wpada pod samochód, a jeżeli poszlibyśmy w tą drugą stronę, to widać, że tam są jeszcze jakieś inne rozgałęzienia, inne wątki, inne różne rzeczy. Mhm. I to jeszcze na dodatek, jakby tego było mało, to wpływają nasze decyzje w niektórych rozdziałach na rzeczy, które dzieją się później. Czyli na przykład, jeżeli w czwartym rozdziale pomożemy komuś, to nagle w siódmym rozdziale ta postać może wrócić i wtedy dzięki niej mamy dostęp do jeszcze innych rzeczy. Tak? Czyli to wszystko się jakoś tam przeplata i dzięki temu Detroit jest opus magnum gier.
To jest najlepsza gra.
To jest absolutnie Davida. Najlepsza gra Davida Cage'a i tam już nie podejmuję tutaj dyskusji dotyczącej scenariuszy i tego, czy to jest banalne, czy to nie jest banalne, czy to jest proste, czy nieproste. Samo w sobie, jeżeli chodzi o grę jako taką, to jest absolutnie, definitywnie najlepsza gra typu film z gameplayem, czyli wszystkie gry Telltale, Life is Strange, czy tam wszystkie tego typu podobne rzeczy, bo w grach Telltale, jeżeli grałeś jeszcze raz, to nagle okazywało się, jak potwornie ten cały scenariusz jest naciągany i tak naprawdę to, co ty robisz, nie ma żadnego...
Pryska czar tego, dokładnie, że masz wybór.
I okazuje się, że to, że ty coś robisz, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo scenariusz jest z góry napisany i wszystkie postacie idą tam, gdzie idą. A w Detroit jest tak, że jak zaczynasz sobie odgrywać inne sceny, albo właśnie oglądasz na YouTubie, to nagle się okazuje, że są zupełnie inne możliwości i właśnie w tych ostatnich rozdziałach to były całe wielkie szpachle wyborów, których ja nie widziałem, bo one by się działy, jeżeli moi bohaterowie robiliby coś zupełnie innego.
No i to jest właśnie to, co mnie chyba najbardziej właśnie przekonuje do takich gier, że tworzysz własną historię i trochę można się odwołać do tych takich słów, co kiedyś tak niefortunnie przyczepiono się do Karzerze, powiedział, że on chciałby na przykład, nie wiem, chyba to było w przypadku Heavy Rain, w Heavy Rain zagrać raz, bo chodziło o to, żeby stworzyć właśnie swoją historię, swoją wersję wydarzeń i później dyskutować z innymi i odkrywać po prostu, jak niby wszystko zaczęło się podobnie, a jak się inaczej potoczyło, bo każdy w inny sposób do innej rzeczy podchodzi, no nie? Że na przykład ktoś będzie chciał być, jak to powiedzieć, nieprzyjemną postacią, a ktoś będzie takim do rany przyłóż. Ktoś będzie chciał reagować szybko, nie wiem, strzelać zanim coś powie, a ktoś będzie chciał próbować coś rozwiązać bardziej dyplomatycznie. No i jeśli to wszystko jest, to jest super. No i plus oczywiście jest pewnie cała masa tych takich elementów imersyjnych, czyli na przykład musisz odkręcić coś, przekręcić.
No tak, tak, ale to akurat, no, szczerze mówiąc, ja...
Nie przeszkadza? Nie jest tego za dużo?
Nie, jest tego cały game, cały interfejs się o to opiera, ale po prostu bardzo szybko do tego się przyzwyczajasz i już zaczynasz uznać, że okej, no tak sobie wymyślił, niech mu tam będzie. I otoluje to wszystkie kręcenie gałek, że tam jak chcesz, nie wiem, przesunąć stronę na gazecie, to musisz maznąć po touchpadzie. Jeżeli chcesz, nie wiem, otworzyć klamkę, to musisz zrobić ćwierć kółka na gałce i tak dalej. No to jest takie trochę, moim zdaniem, totalnie... To jest coś, co Cage uwielbia i ładuje do swoich gier z uporem godnym lepszej sprawy.
On wymyślił Quick Time Eventy, były modne. Chociaż Quick Time Eventy już oczywiście w latach 80. były, nie? Tylko wtedy jeszcze nie było podświetlania, co można nacisnąć. Tak.
Natomiast...
Bo Dragon Lair.
Przyzwyczajasz się do tego dosyć szybko i przestajesz po prostu na to zwracać uwagę. I jedyne, gdzie moim zdaniem to faktycznie jakkolwiek działa i dodaje jakiś tam plus jeden do wczówki w grę, to są momenty, kiedy wykorzystujesz ruch padem. Czyli jeżeli musisz szarpnąć okno do góry i żeby je szarpnąć, to po prostu musisz machnąć, wiesz, trzymając pada w dwóch rękach, robić taki ruch do góry, albo jeżeli komuś chcesz przełożyć z łokcia, to po prostu musisz machnąć padem w prawo, to faktycznie tam jakoś na tą imersję wpływa, zwłaszcza jak to się dzieje w jakichś takich scenach akcji. Natomiast w tych takich normalnych sterowaniu, te mazanie kółek i tam jeżdżenie w lewo-prawo, no to troszeczkę jest mech i równie dobrze mogło być po prostu podnieść gazetę, czyli naciśnij X na padzie, a nie, kurczę, strzałka w dół, w lewo, w prawo i jeszcze teraz ósemkę
na razie. Ja pamiętam, że nie wiem, czy grałeś kiedyś w Heavy Rain na Movie.
Nie.
Ja mam cały czas taki plan, żeby jeszcze raz zagrać w Heavy Rain i właśnie przejść całą grę na Move, bo oni później dodali przecież to kontroler ruchowy i tam już, jaka tam musi być imersja. Wiesz, ty bierzesz prysznic, to musisz, prawda, tym w powietrzu
kurkiem
gdzieś tak
machać mylisz, się tak,
no, tak od drzwi, wiesz, ten kod nachylenia kamery i to wszystko.
Możliwe.
Ale jeszcze jest jedna rzecz, jeśli chodzi o Detroit, taka właśnie od strony technicznej. Czy graficznie to jest God of War, czy nie? Czy ryje berecik? Bo pamiętam, że Cage pokazywał parę rzeczy tego starszego pana chyba na, jak, przy premierze PlayStation 4.
Postaci wyglądają absolutnie niesamowicie. Jeżeli na ekranie pojawia się Lance Henriksen, to wiesz, że to jest Lance Henriksen. Nie masz absolutnie żadnych wątpliwości na temat tego, pomijając czy głos, nie głos i tak dalej. Nie masz problemu z rozpoznawaniem.
Kto on tam gra, Bishopa?
Nie, on gra policjanta, partnera tego jednego z androidów, więc ma całkiem dużą rolę. Tam takich miłych zaskoczeń jest... A nie, przepraszam, Jezu, ja pomyliłem, bo ja mówię o tym drugim aktorze. Nie, akurat Lance Henriksen ma...
Ja wiem, o którym aktorze mówisz, bo mi wrzucaj zdjęcie.
Tak,
no nie?
Tak. Lance Henriksen ma mniejszą rolę, ale też się pojawia. Nie masz problemu z rozpoznawaniem emocji postaci i nie wygląda to sztucznie i tak jak to, wiesz, w L.A. Noire over expressive, tylko faktycznie jesteś w stanie uwierzyć, że ktoś jest smutny albo szczęśliwy, albo tam cokolwiek innego. I jak odpalasz grę, to menu jest zrobione w ten sposób, że są tam małe ikonki, ale oprócz tego wita cię kobieta, damska postać, która jest androidem, jak się potem okazuje.
Ale jeszcze nie Kara.
Jeszcze nie Kara. I powiem ci, że ona wygląda tak rzeczywiście, to jest już tak no, bliskie
już Westworld, nie? Już
Doliny już Niesamowitości już... i kurde, ona jeszcze do ciebie zagaduje na o cześć, będę tutaj pomagała tobie grać, zaprzyjaźnijmy się, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Co więcej, w momencie, w którym kończysz grę, ją odpalasz ponownie, znaczy w sensie nie dochodzi do zakończenia, tylko po prostu skończyłeś grać na dziś i ją włączasz, to ona nawiązuje do tego, o widzę, że już, no tak, tam się działy różne rzeczy. Słuchaj, a czy mogę zadać ci jedno pytanie, czy twoim zdaniem człowiek i android mogliby stworzyć związek, który opierałby się o miłości? I powiesz się, ankieta,
tak, jasne, tak.
I wiesz, i w zależności od tego, co odpowiesz, to ona zareaguje na to, co odpowiadasz, więc jest to, a naprawdę ta postać wygląda po prostu kosmicznie. A sama w sobie gra? Jeśli chodzi o otoczenie i tak dalej, no to miejscami wygląda bardzo dobrze, a miejscami widać, że są tam jakieś lekkie uproszczenia. W samym zakończeniu jest moment, kiedy...
outsourcowali to do jakichś tam dalekich słów.
Bardziej mam wrażenie, że nie do końca wiedzieli, co zrobić w sytuacji, w której jest tłum ludzi na ekranie. Że wiesz, że te modele są jeszcze tyle szczegółowe, nieszczegółowe, że jak tam w jednej scenie na przykład jest chyba z 30 czy 40 postaci, to ja widziałem, że tylko pierwsze 5 z pierwszego rzędu jest super dobrze animowane, a te pozostałe to tak są trochę bardziej uproszczone i powtarzają 4 ruchy w kółku zapętlone, nie? Więc, ale to w ogóle w grze, to takich miejsc w grze jest bardzo mało i ogólnie absolutnie wchodzisz całym sobą i wiesz, i to jak to wygląda, jak te postacie rozmawiają, wyglądają, co się dzieje, masa emocji i tak dalej.
No w ogóle, jak grałeś, to miałeś takie wrażenie, że androidy to naprawdę są ludzie, a dwa, że to naprawdę tam jest jakiś taki komentarz prospołeczny albo antyspołeczny, że te androidy to są naprawdę na przykład Afroamerykanie. Są tak traktowani, jak kiedyś byli traktowani Afroamerykanie tam, w latach 50-tych, 60-tych.
Tam, jeżeli... Jak widzisz, ja jestem tą grą bardzo pozytywnie zachwycony, natomiast zdaję sobie sprawę z tego...
Ale nie mówię,
tego,
żebyś na przykład musiał teraz na przykład, nie wiem, widzieć, że coś jest nie tak.
Nie,
ciągnę cię za język, żebyś na przykład znalazł jakiś powód, dla którego ta gra
chodzi
jest.
Chodzi mi o to, że całkiem łatwo można by pewne założenia scenariuszowe, które pan Cage sobie wymyślił, pokazać ich kompletny debilizm. Natomiast jeżeli pozwolisz sobie na lekkie przymrużenie oka, bo to najbardziej wynika z założeń tego scenariusza, które tam się pojawiają. No bo gra z jednej strony przedstawia nam androidy jako niczym, kurczę, Alexę, która zamawia tobie jedzenie z Amazonu, czy Rumbę, która jeździ i odkurza, a z drugiej strony sugeruje, że tam, wiesz, one może zaczynają czuć emocje, niemocje, cholera wie, o co chodzi. No to jeżeli twój odkurzacz powiedziałby...
More human than human.
Wiesz, jeżeli twój odkurzacz powiedziałby, że nie będzie odkurzał dlatego, że on się zakochał w pralce, to po prostu byś go wywalił do kosza na śmieci. Tylko przez to, że tutaj te...
No chyba ty, Piotrze, ja bym powiedział, że wiesz, może zastanów się, czy na pewno jesteś pewny, bo ty jednak małżeństwo to jest nie tylko...
Tak, i wiesz, jak on do tej pralki, czy co, on będzie wjeżdżał do tej pralki, czy co? No a przez takie to, że tutaj mamy postaci, które wyglądają jak ludzie, no to wiadomo, że sobie to jest dużo trudniejsze do takiego bezpośredniego stwierdzenia. Natomiast czy właśnie to się potoczy dobrze czy źle, to też zależy od tego, jakie podejmujesz decyzje. Bo spokojnie można grać dokładnie z takim założeniem, że androidy to są kurde maszyny i one mają być sokowirówką i odkurzaczem, więc nie będzie tu żadnego bunta i innych bzdur. I należy jak najszybciej to wszystko ukrócić.
Ale też musisz trochę zawiesić, nie? Niewiarę, jeśli chodzi o pewne rzeczy, no niektóre są takie nielogiczne trochę, nie? Bo właśnie, czy to ma sens, że na przykład te androidy mają permanent w dobie takiej, wiesz, cyfryzacji, backupów i tak dalej. Bo o tym jednym mówiłeś, że on się po prostu pojawia w jakimś innym.
Tak, bo to jest, on jest prototypowym, najbardziej rozwiniętym modelem, który został właśnie, wiesz,
stworzony. Jest zawsze w sieci,
tak,
jest, tak?
Tak, on został stworzony.
Czyli jednocześnie ma wbudowany GPS, ale z drugiej strony on ucieka od tych prześladowców, tak?
Znaczy, nie, to jest ten najbardziej rozbudowany, to jest ten, który jest właśnie stworzony po to, żeby ścigać te buntujące się androidy.
Czyli tak. Jeszcze, okej, czyli już, o, to ma sens.
To jest, widzisz, myk, który można by uznać za mocno naciągany, tylko to mówię, to są trochę podstawy scenariusza, czyli to, że ta gra pokazuje tobie jednoznacznie, że gospodarka światowa jest oparta o androidy, bo one są wszędzie. Gdziekolwiek, co by się
działo. Czyli na niewolniczej pracy robotów.
No, tak, no właśnie, no ale czy można mówić o niewolniczej pracy robotów, tak? Czy twój laptop ma do ciebie pretensje, że wyłączasz go raz na tydzień, nie?
Znaczy, jeśli mój laptop by do mnie mówił i robiłby to z pełną świadomością, bo nie mówię o Alexie, czy Siri, czy wszystkich tych Cortanach, no nie, bo to jest wszystko tak zrobione, że mogą sprawiać łudę tego, że rozumieją, co do nich mówisz, ale jak czasami po prostu, wiesz, wychodzi, że to jest takie urządzenie, taka wyszukiwarka Google z bardzo dobrym odczytywaczem słów. Ale gdyby mój laptop, powiem ci, zaczął ze mną rozmawiać i tak dalej, to ja bym zaczął go traktować jak człowieka.
No, powiem ci, że ja skończyłem Detroit, który właśnie porusza tego typu tematy i następnego dnia trafiłem na newsy.
Zagadał do siebie pralka.
Nie, trafiłem na newsy na temat Alexy, która robi różne dziwne rzeczy. Bo nie wiem, czy wiesz, ale pojawiło jest kilka różnych newsów na temat tego, że Alexa, na przykład jedna z takich historii polegała na tym, że dzieciaki robiły sobie tak zwany sleepover.
Mhm.
I poprosiły Alexę, żeby Alexa opowiedziała jakąś straszną historię. No i przez to, że Alexa się całkiem dobrze rozkręciła w tej strasznej historii, dzieciaki już się zaczęły mocno bać, to kazało jej natychmiast przestać, że już koniec, już więcej nie chcemy, stop it Alexa, tam go to standby mode. Po czym, po jakichś 5 czy 10 minutach od tej sytuacji, Alexa sama z siebie powiedziała, słyszeliście to? Wiesz, to było całkiem dobre. A drugi myk polegał na tym, że u kogoś innego, tylko wiesz, no, te urządzenia coraz częściej trafiają do naszych domów i tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy gliczą usterki, czy to jest wynik jakiejś bardzo konkretnej, złożonej sytuacji, z której to wynikło. Tak jak tam był jakiś news, że facet w trakcie kłótni z żoną, znaczy małżonkowie się kłócili i w trakcie tej kłótni padły takie hasła, które doprowadziły do tego, że Alexa zadzwoniła na policję. I to w sensie nie, że sama z siebie uznała, że to jest groźna kłótnia, tylko jest na nasłuchu, jak to zawsze jest na nasłuchu, i te słowa zinterpretowała tak, jak tam właśnie sygnał, że ma gdzieś zadzwonić. Czy tam nie na policję, czy do jakichś znajomych. Przez przypadek, tak.
Aha, i zadzwoniła. Ja słyszałem w ogóle, bo to jest ciekawe, bo my nie zdajemy sobie sprawy, albo zdajemy sobie, tylko o tym nie myślimy tak na co dzień, że ta big data, czyli te nasze informacje, one są w tym. I to nie jest tak, że ktoś może na przykład do nich dotrzeć w łatwy sposób, bo coś tam, tylko po prostu właśnie te takie urządzenia, ta sztuczna inteligencja, te algorytmy potrafią wykorzystywać ją, na przykład w odczytywaniu, ja słyszałem o innym takim przykładzie, że ktoś powiedział do Alexy, nie? Zadzwoń do tej osoby. Właśnie ze względu na tą big data, gdzieś ten algorytm potrafił wyszukać, połączyć, że ta osoba jest połączona z tą osobą i ma dokładnie tą osobę na myśli. Dwa, że znalazł dobry numer do dobrej osoby, zadzwonił i co zadziałało. To po prostu chodzi o to, że nie zdajemy sobie po prostu sprawy, ile informacji tak naprawdę o nas w tych urządzeniach, na tych serwerach, tych wszystkich firm jest. I to, że akurat Alexa słucha i tak dalej, to jest jedno, ale wiesz, co czas się próbuje tak sprzedać, jako to jest taki fajny gadżet, że na przykład, o, teraz Alexa będzie w hotelach. I jak na przykład będziesz chciał coś się dowiedzieć, to wystarczy się Alexa spytać. Nie musisz dzwonić do recepcji i tak dalej. No, czy dla naszej wygody, takiej ułudnej wygody, jesteśmy w stanie poświęcić tą prywatność? A dwa, czy to rzeczywiście na przykład jest coś szybciej zrobić przez Alexa niż na przykład samemu? Bo ile by ci zajęło na przykład, wiesz, sformułowanie tam jakiegoś konkretnego zapytania, A ile by ci zajęło na przykład podniesienie telefonu i
przypomnij sobie
numeru?
To, co Google pokazywał na ostatniej swojej konferencji i wiesz, do czego ma dążyć teoretycznie, biorąc...
No właśnie, to, co z Google pokazał, to ja wiem, że albo to jest ściema, albo powinniśmy się bać i pakować.
I właśnie to jeszcze ci dołożę, a propos tej historii o Alexie, na której ja trafiłem, bo zaskakujące, że takich historii na temat dziwnych zachowywań jest całkiem sporo. Jedno, oczywiście to może być ściema totalna, bo to było na jakiejś stronie typu, wiesz, Metro CO UK, więc ten, ale sam sobie nagłówek, kiedy kończysz grać w Detroit i następnego dnia trafisz na taki nagłówek, jest to całkiem zabawne, bo nagłówek polegał na tym, że facet wrócił do domu i Alexa przywitała go stwierdzeniem, że za każdym razem jak zamyka oczy, to widzi martwych ludzi. Co mogło być, wiesz, cytatem z jakiegoś filmu, albo to mogło wynikać z tego, że ktoś tam wcześniej jej na przykład użył do googlania czegoś, coś tam. Nie, natomiast, no, kiedy to słyszysz, jest to dziwne i jest całkiem sporo różnych informacji na temat tego, że ludzie na przykład narzekają, że ona potrafi się śmiać bez powodu. Bo teoretycznie ona ma reagować śmiechem tam w jakiejś sytuacji, a potrafi być tak, że ona nagle odpala swoje ha, 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 tak po prostu, wiesz, siedzisz w ciszę w nocy nagle.
To jest pytanie, czy to jest glitch, czy tak naprawdę to jest właśnie, wiesz, Skynet.
No, więc tak naprawdę wiesz, różnie, przecież jest cała, i to w Siri, i w Alexie, i w Google tym asystencie też, jest cała masa haseł, które są ukrywane jako easter eggi. Których jak użyjesz, to wtedy to urządzenie zareaguje, tak jak tam Siri regularnie ludzie wrzucają jakieś screeny, że jeżeli zapytasz Siri o coś tam, czy właśnie na przykład jeżeli zapytasz Siri o Alexę, to ona reaguje niczym obrażona kobieta, tak? I tam, wiesz, tak. Tego typu rzeczy. Więc nigdy nie wiadomo, czy właśnie ktoś przypadkiem aktywował jakiegoś easter egga, czy Alexa usłyszała coś źle i zareagowała w sposób nie taki, jak powinna, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
No, ja to żałuję troszeczkę, znaczy żałuję bardzo w sumie, że Steve Jobs nie dożył właśnie tych czasów, dlatego że gdyby on cisnął właśnie ten, to mielibyśmy dzisiaj właśnie jakąś taką prawdziwą chyba sztuczną inteligencję w postaci Siri, a nie iPhone'a 10 i Siri jako wyszukiwarka głosowa, no nie? Bo mi się wydaje, że on widział przyszłość w tym, co powoli się dzieje właśnie z Alexą, no nie? Że ona jest wykorzystywana nie tylko do tego, żeby na przykład, nie wiem, powiedzieć, jaka jest pogoda, żeby zrobić ci zakupy i tak dalej, ale integruje się ją z innymi systemami. Zaczyna się na przykład wykorzystywać ją do no, oczywiście to jest tylko taki pomysł na zabawę, no nie? Ale na przykład no, ten Skyrim na Alexę, z tego co wiem, to jakoś działa. To prosto to może być gra, ale...
On całkiem fajnie działa. Znaczy to jako wiesz, jako absolutnie tekstówka, tak? Tylko, która działa głosem, ale jednak działa, nie?
No dokładnie, więc jakby... wiele ciekawych może się rzeczy dziać, ale ja zawsze mam przed oczami, wiesz, pamiętasz ten, ja nie pamiętam dokładnie, co to była za misja, czy to był po prostu taki fragment gry w Watch Dogs, kiedy widziałeś na przykład, co robili inni ludzie, bo na
tam
przykład włamywałeś na Xboxa z Kinectem.
Tak, tak, że tam
no,
laski grają sobie w Just Dance, nie? I ty podglądasz ich Kinectem.
Tak, i widzisz, może nawet kontury widzisz, ale wszystko słyszysz, co oni mówią i widzisz, co robią, no więc po prostu, wiesz, no... Być może będziemy żyli niedługo w takich czasach, że faktycznie tam nie ma tej prywatności, żyjemy w szklanych domach.
Wiesz, to wszystko, mimo wszystko. To wszystko ma swoje, jak to się ładnie mówi, zady i walety, no bo teraz coraz częściej tu czy tam przebąkuje się o bardziej rozbudowalne idei inteligentnych domów. Czy tam nawet urządzeń, które masz w domu, które są same w sobie inteligentne, czyli na przykład przy oknach czujniki otwarcia okien, przy gdzieś tam czujka mierząca poziom dymu, czy tam mierząca poziom smogu, tak. Tego, czadu. I nie jako po prostu fizyczne urządzenie, które sobie kupujesz i ono służy tylko i wyłącznie do tego, a jako inteligentne urządzenia, które łączysz razem z systemem, łączysz sobie tam z tym tam Google, jak się nazywa ta kapsułka od Google'a?
Znaczy nie, chyba, ale na tym jest chyba na iPhone'a chyba jest aplikacja Home.
Tak, jest Home, ale jest też ten Google'owy, ta skrzyneczka, którą możesz sobie postawić, czyli to właśnie Alexa od Google'a.
Alexa od
Google'a. Znaczy nie, no, bo Google ma swoje pudełko.
Jakiś Chromebox albo coś?
Nie. Jak to się nazywa, dziura w mózgu? No,
zaraz wygooglamy. Alexa od Google'a.
W sensie to taki przycisk kwadratowy.
Bo Amazon Echo to jest ten? Google Home chyba. Tak.
Właśnie Google Home, czy to się nazywa?
Tak,
czy
Google Home Google... versus Amazon Alexa. Tak,
a,
widzę
no,
taki
czyli
artykuł.
Google Home. No, czyli Google Home. I możesz to wszystko spiąć w ten sposób, że nie wiem, jesteś w pracy i nagle dostajesz powiadomienie od Google'a, który siedzi u ciebie w domu, że ktoś otworzył od zewnątrz twoje okno. Nie? I tak długo, jak
ale
długo...
już teraz w ogóle się ludzi karmi tą paranoją, bo kiedyś to wiesz, kiedyś było tak, że albo na przykład na wyspach owczych można na przykład zostawić drzwi otwarte od domu i nawet jak ci ktoś wejdzie, to ci nic nie zabierze. A tutaj już ludzie wszędzie kamery by chcieli instalować.
Ale widzisz,
znam ludzi, którzy po prostu
to jest tak, że
co pokój to kamera.
To daje tobie jakieś tam, czy właśnie czynniki czy czadu i tak dalej, to super sprawy, czy tam zarządzanie światłem i tak dalej, ale do tego dochodzi druga strona, czyli jeżeli jest jakiś tam system informatyczny u ciebie w domu, to jest też potencjalna możliwość, że ktoś ten system przejmie i będzie tobie, nie wiem, bawił się termostatem, żeby cię w nocy zmrozić i żebyś chciał, wiesz, albo...
Albo z żoną na przykład rozmawiasz do późnej, czytacie razem książki do późnej nocy i ktoś będzie patrzył, jak wy czytacie te książki.
Tak, albo wiesz...
I szeleścicie tymi kartkami, a on będzie patrzył, jak wy tam szeleścicie tymi
kartkami.
Może
tutaj powinienem wyciągnąć swój plastikowy kapeluszek na głowie, ale ja osobiście na tym etapie...
Jak czytasz książki, to przyklejasz plaster na te kamery wszystkie.
Tak, dokładnie. Ja na tym etapie bardziej na te urządzenia, które przestają być czymś na zasadzie gadżetu nieistniejącego, a pojawiają się właśnie coraz częściej. Może nie w Polsce. W Polsce to jest jeszcze, chociaż bez względu na to, że bardzo często one nie... No, chociaż bez względu na język, tak? Jeżeli nie możemy do nich mówić po polsku, to z automatu nie jesteśmy tak chętni, żeby je mieć u siebie w domu. No bo jednak ja bym
zatem
się...
Piękny, polski język jest tak piękny, tak elokwentnie można się wyrazić.
Trochę czasu minie,
przecież tak, taka Alexa czy Google Home to musi wiedzieć, czy ty mówisz coś tam ten, to masz na myśli, że jesteś zdenerwowany, czy ale jestem szczęśliwy.
Ale właśnie teraz wiesz, obrażasz sobie siebie, które wraca do domu, czy nie wiem, wstajesz rano i idąc do łazienki mówisz tam Alexa, czy tam Google, czy tam ktokolwiek inny, jaka dzisiaj będzie pogoda? No, kurde...
Czy wiesz, co było najlepsze? Może dla niektórych to wiesz, co by się sprawdziło? Wstajesz z łóżka, i pierwsze, co robisz, jak tylko Alexa widzi, że otwiera, bo musi być kamera na ciebie skierowana, albo jakiś Fitbit podłączony, że wiesz, że się budzisz. To mówi tak, budzisz się, nie? Otwierasz oczy i już słyszysz głos Alexy. Nie musisz sprawdzać Facebooka. Nie masz żadnych nowych notyfikacji.
Masz raz, albo czytać. Albo Łukasz napisał, że...
Nie ma co odświeżać Walla.
Ty masz rewelację,
same zdjęcia kotów.
No tak, no to
i
jest przydatne.
I wiesz, dobra, no to mogę teraz spokojnie
nie
iść
muszę szukać telefonu od razu. No.
Jak... No tak. Nie nerwowa atmosfera o poranku.
To jest, wiesz, to teraz, jest... teraz są śmieszki, heheszki, ale kurczę, jak się
nie,
patrzy
no,
na...
Nie, no boję się, że w przyszłości, no to jest... Nie ucieszę się do tego. Tak samo jak na przykład, wiesz, ja na przykład jestem wielkim fanem gotówki, dlatego że ja lubię wiedzieć, że mogę za coś zapłacić i nie jestem uzależniony od tego, na przykład, czy nie będzie jakiejś awarii systemu, albo czy na przykład jakaś big data nie będzie na przykład próbowała określić moich nawyków żywieniowych ze względu na to, że będą wiedzieli, co sobie kupuję, jakie batoniki, albo ile litrów coli na przykład, bo wszędzie chcesz płacić kartą, wiesz. To jest też inny problem. Wiesz, to cashless society, nie? Że wszystko karta, jeszcze, że dotknij tylko nie, tapuj, tam nic nie musisz, bo wystarczy, że zbliżeniowo.
A jeżeli chcesz jeszcze dodać troszkę paliwa dla swojej paranoi, to pogooglaj sobie wyniki na temat błędów bankomatu, który wypłaca tobie mniej pieniędzy, ale z karty pobiera tyle, ile teoretycznie wpisałeś i realnych szans na uznanie reklamacji banku.
Znaczy, w ogóle ja ci powiem, jaka jest... Ja ci powiem historię jedną, dwie historie. Jedna była taka, że zdarzyło mi się raz w życiu, że bankomat mnie nie oszukał, się sam oszukałem, bo wbiłem wszystko, wypłaciłem sobie pieniądze, wyciągnąłem kartę, a nie wyciągnąłem pieniędzy od środka, nie wiem, czy mi się spieszyło i tak dalej, ale są ludzie tak uczciwi, że to było w jakimś takiej, wiesz, galerii handlowej, więc zanieśli te pieniądze na tam do recepcji i tego i odzyskałem po prostu. Ale to jest niesamowite, to była
no
jedna
to
a druga historia jest właśnie taka...
Odzyskująca wiara w ludzi, nie?
Tak. Ale właśnie, i to jest i wiara w ludzi jak największa, ale wiara w system jak najmniejsza. Znajoma miała sytuację, że płaciła dosyć dużo pieniędzy, próbowała wypłacić, bo z konta jej zeszło, wszystko ten, ale bankomat pieniążków nie wyciągnął i najlepsze jest to, że tak ją omotali, jeśli chodzi o reklamację, że, bo kazali jej coś tam czekać, że coś ten, coś tam załatwić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I później się okazało, że no ale teraz już nic nie zrobią, bo już nie mają już wideo z kamer, bo tam oni trzymają tylko 2 tygodnie czy coś.
No.
I że już i nie zyskali pieniędzy. Bo nie są w stanie wrócić. Nie.
No, no właśnie. Nie. No.
I jeśli chodzi o bankomaty, to ja, wiesz, jak to się mówi, no nic, no nie masz wyjścia, no musisz korzystać, nie? Ale po prostu to jest... No, się boję tych technologii.
No tak, tak. Właśnie
czapka
tak.
Aluminiowa, to, las,
jak jesteśmy
wędka.
Przy technologii, słuchaj, to ja jeszcze tutaj mam jedną wrzutkę odnośnie moich podróży Netflixowych. Czy oglądałeś Explained?
Widziałem tylko pierwszy odcinek i nie pamiętam nawet, co oni tam Explained zrobili. Zaraz ci powiem, bo to ten i też no jest, że przecież ja wszystko wiem, nie potrzebuję ten, żeby mi ktoś... Ale... To ciekawa koncepcja, tylko że trochę się wpisuje w modę tego, że po prostu ludziom trzeba tak wszystko na tym.
Znaczy, ja...
A, e-sport, oglądałem o e-sporcie, bo mnie ciekawało właśnie o e-sporcie.
Ja ostatnio obejrzałem o czymś, co się nazywa ładnie po angielsku Designer DNA. To tak a propos tego, że żyjemy w ciekawych czasach i właściwie przyszłość jest tutaj. Tam takie ładne stwierdzenie. W ogóle, jeżeli ze słuchacze nie wiedzą, to Explain to jest... seria dokumentalna, gdzie każdy odcinek dotyczy...
No po polsku się nazywa Wyjaśniamy, tak.
Gdzie dotyczy jakiegoś konkretnego zagadnienia i jest to, jak to się tak ładnie z angielska mówi, bite size, czyli w sam raz, żeby sobie odpalić, nie wiem, do lunchu, czy tam do śniadanka, do obiadku, 15 minut, 20, jeden temat, który jest z różnych stron poruszony, bo oni tam starają się...
Ktoś zobaczył po prostu, jakie filmy się najlepiej sprzedają na tym, na YouTubie za darmo
tak.
I zrobił z tego
no,
profesjonalną
trochę tak,
właśnie
tylko właśnie
serię.
Tam z poparciem naukowym i tak dalej. No i powiem ci, że ten Designer DNA obejrzyj sobie, bo mi...
No właśnie próbuję znaleźć, bo nie widzę tego odcinka.
Z maja, to musisz gdzieś na dole zjechać, bo to był jeden
widzę
z
krykiet, widzę wykrzyknik, życie poślaziemskie, giełda,
to jeszcze dalej, jeszcze, bo to...
Monogamia.
Monogamia.
O, modyfikowanie DNA,
tak.
To może o tym
Tak. No i generalnie tam w którymś momencie pada odniesienie do filmu Gattika, tak? To się tak nazywało, dobrze pamiętam? Gdzie to bohaterowie idą...
Z Ethanem Hawkiem i tą piękną...
Blond panią.
Uma Thurman, sorry, przepraszam,
tam,
nie zastanę.
Tam pada taka scena, w której to bohaterowie idą sobie do kliniki płodności i wybierają, jakie ich dziecko ma być, bo tam rozwój genetyki jest tak rozwinięty. No i w tym, że właśnie odcinku Explained pada takie ładne stwierdzenie, że 40 lat temu, jeżeli spojrzymy na Dolinę Krzemową, i na to, w którym miejscu no była wtedy, a w którym miejscu jest teraz, to widać, jak bardzo rozwój nauki potrafi wystrzelić do przodu. A od kilku lat doszło do ogromnego przełomu, ja to już nie będę wchodził w szczegóły, a doszło do ogromnego przełomu, jeśli chodzi o właśnie możliwości modyfikacji DNA. I to, co pokazywało tam film jako totalne science fiction, tak naprawdę za te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat może stać się w pewnym sensie. Oczywiście tylko dla bardzo bogatych ludzi,
no,
tak dalej, tak dalej.
W Boga może się tylko źle skończyć.
No, bo generalnie to coraz częściej zaczyna być tak, że problemem jest etyka i moralność bardziej niż możliwości technologiczne. A z drugiej strony ja tak sobie myślę, że co się dzieje w Chinach, to zostaje w Chinach i jeżeli technologia na coś pozwala, to myślę, że...
Nie, no ja jestem generalnie jak najbardziej za tym, żeby na przykład wszelkie wady genetyczne, które można naprawić właśnie dzięki tej technologii, naprawiać i tak dalej. Ale nie, żeby na przykład ludzie sobie wybierali lalki Barbie, no nie, według tego, bo moim zdaniem właśnie natura jest fantastycznym rzeźbiarzem. Każdy... Tak, i bez sensu, żeby wszyscy, bo jakieś powstaną template'y i będzie jak w Nowym Wspaniałym Świecie, że po prostu wszystko jest klonowane od wszystkiego, wiesz, replikowane przez pączkowanie i tak naprawdę z jednego schematu powstaje tysiące jednakowych jednostek, no ale to jest na historię.
No ja kiedyś słyszałem o czymś takim jak doping genetyczny, który podobno jest już normą. Właśnie w środku jakichś tam Chin czy krajów, które mogą sobie na to pozwolić, więc wiesz.
No ale żyjemy w ciekawych czasach, to jest dobre podsumowanie tego, że żyjemy gdzieś na przełomie po prostu prawdziwych, niesamowitych rzeczy z pogranicza science fiction i nie tylko, albo nawet właściwie science fiction i czasami o science fiction jakimś nie śniło się najlepszym fantastą. Ja cały czas ubolewam nad tym, że nie podbiliśmy tego kosmosu jeszcze. Ale
ostatnia granica, pamiętaj, kosmos to ostatnia granica, więc zostanie no,
ale słyszę, że i Chińczycy, i Izraelczycy planują wysłać czy jakieś sondy, czy właśnie nawet jakieś załogowe loty mają być na Księżyc, więc jest szansa, że odkryjemy prawdziwą tajemnicę.
No i przecież ten, pan Tesli ciągle rakietami strzela w kosmos.
No, on tam strzela ostatnio, ma... Boję się, że po prostu wszyscy odkryją jego prawdziwą tajemnicę.
Że jest bankrutem, tak naprawdę.
Nie, że jest republikanem. reptilianem, republikanem.
To nie wiadomo, co gorsze właśnie.
To jest gorsze niż bycie chrześcijanem w Ameryce ostatnio, jeśli chodzi o bycie popularnym. I już teraz sobie nie zaskarbił. Słyszałeś o tym jego fopa małym?
Nie, znaczy widziałem, że coś tam zrobił, ale chyba nie pamiętam, co dokładnie.
No, chlapnął na tym Twitterze, jak to niektórzy potrafią chlapnąć, a propos z jednej osoby, która brała udział w uratowaniu tych chłopców, no nie, którzy utknęli w tej jaskini. Oczywiście komentarz usunął, ja nawet nie będę cytował tego komentarza, bo to nie warto, no ale podobno akcje poszły w dół, chociaż wiesz, jeśli chodzi o giełdę, to giełda szuka takich właśnie punktów, w których coś się dzieje, żeby później, wiesz, sprzedać, a później kupić i tak dalej, wiesz jak to jest.
Maszyna, której nigdy nie zrozumiemy.
Ja już mam tak zdarty głos. Mam nadzieję, że w ogóle słychać mnie było chociaż trochę. Jechać chyba. Drogi Piotrze. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Właściwie to tak rozmawiamy, to już chyba dodając ten czas przed podcastem i tak dalej, że naprawdę brakowało nam tych rozmów. Bardzo się cieszę.
Jakie tam tagi będziesz musiał dobrać do tego odcinka? Chyba, że zrobisz jakiś, wytniesz fragment naszych zagrożeń w przyszłości jako bonus, nie wiem.
No, nic, wszystko jest ten, to jest i nie tylko, to nie tylko
ach,
jest
masz rację,
też wyróżnikiem i tak dalej, więc cieszę się, że tak nam płynnie poszło na 2 godzinki, więc jest sporo materiału. Dziękuję wszystkim naszym drugim słuchaczom za wysłuchanie. Pamiętajcie, żeby Piotrka słuchać i w rozgrywce, i oczywiście czytać pana codziennika.
Tak jest, pan codziennik wrócił z urlopu, był 2 tygodnie. Pamiętacie, że pomijając mój urlop od pracy, to chyba najbardziej wypocząłem od tego, że nie robiłem codzienników.
No miałeś 2 tygodnie takiego spokoju, tak, prawda? Chociaż tak. Tam coś pewnie jednak miałeś przygotowanego dla swoich subskrybentów tam.
No wiesz, coś tam się działo. Coś
tam było, no i no ja jeszcze nie mogę doczekać właśnie Games Weeka w niedzielę
powrotu,
rano
tak
do kawy właśnie.
Tak jest, elegancko.
Więc bardzo, bardzo, bardzo polecam. Pamiętajcie, żeby wpadać na grupę Fantasmagieria i fanpage podcast.fantasmagieria. Do usłyszenia za tydzień.
Cześć, cześć.